Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 610. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman. I ze mną jest Michał, aka Defan. Michał Defański. Witaj, Michale, mój bracie bliźniaku. Ja się dowiedziałem.
Tak.
Co u ciebie słychać?
O, kurde. No, sporo się dzieje. Ostatnio zmieniłem robotę, także mam trochę mniej czasu na granie, ale to nie oznacza, że w nic nie gram. Ostatnio też właśnie pochłonęło mnie pracę nad odcinkiem, który się rodzi w strasznych bólach. Byłem pewien, że nowy epizod na Psumie Spoko pojawi się praktycznie 2-3 tygodnie po emisji poprzedniego odcinka, ale już chyba mija 5 czy 6, a ja jestem nadal trochę w powijakach. No ale no, tak to jest niestety, że research pochłania masę czasu.
Dokładnie. A jak wakacje? W sumie powiedziałeś, że zmieniałeś pracę, to można powiedzieć, że nie masz za bardzo wakacji, bo jak jest nowa praca, no to za bardzo nie ma czasu na takie przyjemności.
No powiem ci, że jestem tutaj szczęśliwcem, bo mamy czterodniowy tydzień pracy w robocie. Teraz testujemy. Aha. Także wygranko duże. Ale no
co to za spoko, socjalistyczna, lewicowa firma?
Się gra, się ma, no.
Tak. Nie, no to fajnie. Nie, ja też jestem fanem. Ja w ogóle mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że skoro już tak wszystkich nas zastępuje ta sztuczna inteligencja, w cudzysłowie, no to dojdziemy do takiego poziomu życia jak w Star Treku, a nie może w Cyberpunku czy jakimś takim innym świecie.
No, nie? Widziałem takie opracowania, nie pamiętam niestety, jak ten gość się nazywa, że bodajże do 35 roku będzie możliwa automatyzacja praktycznie 60% zawodów, które teraz wykonujemy. Plus oczywiście powstaną nowe, no nie? Ale to też pokazuje, ile jest takiej, no może nie gówno pracy, ale takiej zbędnej pracy, no nie? Którą można po prostu zautomatyzować. Co według mnie jest spoko, no bo ja na przykład widzę po swojej robocie grafika, że o ile na przykład wypluwanie obrazku przez AI, no to nie jestem fanem, bo to cały czas słabo wygląda. Tak, jakieś takie rzeczy po prostu usprawniające robotę, typu wycinanie jakichś elementów albo dorabianie części jakiegoś tła, szparowanie i tak dalej. No to mówię, no to jest jakaś taka głupia robota, która kiedyś zajmowała masę czasu, a teraz może być wykonana dwoma kliknięciami, no nie?
No tak, ale to właśnie to jest ten problem, gdzie tu jest jeszcze miejsce na dla tych ludzi w takim sensie, bo wiesz, nie wiem, czy widziałeś ten mem taki, że ktoś mówił, znaczy ktoś sobie wyobrażał, że w przyszłości po prostu cała ta nudna robota będzie wykonywana przez roboty, przez sztuczną inteligencję, a ludzie będą mogli się skoncentrować na artystycznej części swojego życia, czy nie, malować obrazy, pisać książki. A się okazuje, że to tym algorytmom, tym modelom językowym wychodzi lepiej, nie, niż nic innego. No ale to...
Ale wiesz co, ja wierzę w taki świat, tak jak w Star Treku, że AI przejmie wszystkie te właśnie takie niefajne zawody, a ty będziesz mógł robić to, co ci się zawsze marzyło. Na przykład będziesz chciał być kapitanem statku, to proszę bardzo. Będziesz chciał jeździć ciężarówką, proszę bardzo. Nawet jeśli ta robota nie będzie nikomu, wiesz, potrzebna, to przynajmniej ty będziesz czuł się spełniony.
Tak, tak. Ale a propos pracy zdalnej i takich wizji, też mi się trafił taki obrazek wideo, gdzie ktoś pracował zdalnie, ale w sklepie i po prostu przez VR obsługiwał robota, który wykładał towar na półce. I to może być ściema, no może, bo to nie wyglądało na nic, co można powiedzieć miałoby sens na takiej zasadzie, że ani ten robot nie robił tego lepiej, ani szybciej, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, że są kraje, gdzie jest jakaś taka minimalna stawka godzinowa, która w innym kraju to jest, nie wiem, stawka za tydzień, no to już nagle zaczyna mieć sens, nie? No i to jest, znaczy ekonomiczne w tym sensie, nie? I to jest straszne. No ale mam nadzieję, że dojdziemy do takiego poziomu, że jednak faktycznie pieniądze nie będą miały znaczenia, ludzie będą się mogli realizować. I a propos takich informacji związanych z pracą, no nie wiem, czy pośrednio związane w ogóle z pracowaniem, to chciałem cię zapytać, czy jesteś fanem Gothica?
No proste. Gothiczek zawsze w sercu. Regularnie wracam, naprawdę.
I czy, bo nie wiem, CD Action dotarło do jednego z pracowników, pewnie już teraz byłych, Piranha Games, który tam podesłał im jakieś zdjęcia, jakieś takie informacje o tym, że po prostu już pod koniec czerwca studio praktycznie przestało istnieć, nie? Że ono pewnie funkcjonuje jeszcze jakoś na papierze, ale ludzi już tam nie ma, sprzęt spakowany, lampy poskręcane, rozkręcone, krzesła poodsuwane. Nie wiem, czy masz jakiś taki sentyment, oprócz tego, że masz sentyment do Gothica, do samej firmy Piranha Games, i czy grałeś w te ostatnie ich tytuły, jak nie wiem, Alex 2?
Grałem we wszystkie rzeczy od Piranii. Nie grałem chyba tylko w dodatek do Gothica 3 Zmierzch Bogów, bo słyszałem, że to jest po prostu taki syfilis, że po prostu ominąłem szerokim łukiem. Ale tak, grałem w Rizeny. Wprawdzie mi się nie podobała strona, w którą skręciły od bodajże dwójki w te pirackie klimaty. To mi zupełnie nie podeszło, ale pierwszy Rizen bardzo spoko. No i grałem oczywiście w Alexa. Wprawdzie tylko w pierwszego, drugiego jeszcze nie zdążyłem ograć. Ale ten pierwszy Rizen mi się podobał. Tylko wiesz, przez to, że ja jestem tak jakby wychowany na tym gotikowym niemieckim drewnie, to te gry mnie jakoś nie odrzucają. Ja po prostu potrafię w to grać.
One mają taki vibe trochę, jak nie wiem, czy pamiętasz taką grę Two Worlds polską.
Tak, wiesz co, nie grałem, ale no, kojarzę.
Ona ma ten sam, wiesz, ten sam vibe, jeśli chodzi o te postacie, jak one się poruszają w tym świecie. Że nie ma takiej płynności, takiej dynamiki, jaka jest w grach z trzeciej osoby, jak na przykład masz GTA albo, nie wiem, Wiedźmin 3, nie? Że ta postać jakoś tak inaczej się porusza, tak bardziej sztywno. I jak grałem w tego Alexa pierwszego, bo to już opowiadałem tą historię, jak w Wiedniu trafiłem na sklep THQ Nordic i pod wpływem jakiegoś takiego zakupowego szaleństwa kupiłem tam dwie edycje kolekcjonerskie, właśnie pierwszego Alexa i drugiego. I ten drugi Alex jest jeszcze w folii, chociaż figurka jest bardzo ładna, to pierwszego zacząłem grać i gdzieś w pewnym momencie po prostu uderzyło mnie to, że jeśli tej grze nie poświęcę więcej czasu, żeby te początkowe etapy, no nie wiem, te pierwsze misje, żeby się wkręcić to na takiej zasadzie, że okej, ja wiem, że tutaj jest jakiś przeciwnik, który mnie po prostu jednym strzałem pokona, więc ja muszę do tego podejść inaczej troszeczkę, nie? Czyli tak jak generalnie w grach RPG się podchodzi, ale zwykle jesteś przyzwyczajony do tego, że masz okej, zrób teraz to, tak sobie leveluj, wiesz, trochę cię prowadzi gra za rękę. Tutaj miałem wrażenie, że owszem, dostałem te zadania, wiem, gdzie mam iść, ale ta otwartość tego świata spowodowała, że nie chciało mi się inwestować mojego czasu w okiełznanie tego i się trochę odbiłem i tak cały czas zamierzam wracać, ale co chwilę mi jakaś inna gra odciąga. I dlatego ta moja przygoda z Alexem jest taka
wiesz co, nerwana. Alex ma paskudne pierwsze dwie godziny. Po prostu odrzuca. Ja też pamiętam, że się odbiłem, ale w pewnym momencie zagryzłem zęby i mówię, dobra, daję te parę godzin, zobaczymy, może się rozkręci. I po tym już po prostu wsiąkłem. Przeszedłem całą grę, nie pamiętam jej dokładnie, chyba około 50 godzin mi to zajęło, ale bawiłem się doskonale. Może dlatego, że to jest, wiesz, nowy protagonista, nowy świat. Mimo, że cały czas czuć ten vibe tych starych gotików, to jednak, no mówię, cały ten, cała ta piaskownica jest nowa i trzeba trochę do tego przywyknąć. Ale potem już jak zażrę, to już nie puszcza do samego końca. Także ja bardzo polecam. W ogóle to, co jest świetne w grach od Piranii, to ten progres od zera do bohatera. Okej, to się pojawia w każdym RPG-u, ale w żadnym to chyba nie działa tak dobrze właśnie jak w gotikach i ogólnie w grach od Piranii, gdzie naprawdę na początku jesteś chodzącym śmieciem, nikt cię nie szanuje. Każdy najmniejszy szczur po prostu zżera cię na miejscu. Ale z każdym poziomem, z każdą bronią, z każdym questem nabierasz tego powera i potem ty zaczynasz pomiatać wszystkim wokół ciebie. I to jest po prostu wspaniałe, bo to jest taka droga zemsty. No, to jest
świetne. Znaczy, ja też lubię, kiedy gra ma świat, który się nie skaluje do mnie, tylko ja wiem, że okej, tutaj nie wejdę, bo mam za niski poziom, ale w pewnym momencie, wiesz, jak już ten poziom będę miał, albo nawet będę miał wyższy, bo będę robił wszystkie dodatkowe questy, zbierał wszystkie przedmioty śmieci, upgrade'ował sprzęt, to wejdę tam cały na biało. Bo to samo miałem, tylko że to lata temu oczywiście, na przykład z pierwszym Falloutem. To jest niesamowite, jak ta gra jest nieprzyjazna już od pierwszego momentu, kiedy wychodzisz po prostu z skrypty i atakują cię szczury, jakieś tam inne potworki i one są niemal jak bossowie z z Elden Ringa, no tak już a propos tych nowych takich rzeczy. I musisz po prostu przejść taki zimny prysznic na początku i jak wyjdziesz w ten świat, bo gra jak dobry RPG pozwala ci zrobić wszystko, nie? Czyli po prostu iść w jakikolwiek chcesz kierunku, ale no, musisz jednak rozwinąć swoją postać, zanim będziesz mógł na przykład, nie wiem, pójść w jakieś regiony, które są zbyt trudne, zbyt wyzywające, nie? I to jest ciekawe, ale no, trochę mi szkoda Piranha Games, bo ja mam też taki sentyment do studiów, które robią gry, które, jakie chcą, no, niektóre mają jakiś taki sznyt.
Ale wiesz co, oni się mocno zagapili. Te gry są... Jeśli ktoś nie ma sentymentu, no to będzie się odbijało od tego drewna. To oni naprawdę robili gry dla garstki ludzi, które nie przystawały do współczesnych czasów. A tak trochę zmienię temat. Powiedz mi, czy grałeś w najlepszego Gothica, czyli Kroniki Myrtany, Archolos?
Wiesz co, ja w ogóle nie grałem nigdy w Gothiki. To jest mój taki... No, wiesz co, w Polsce powiedzieć, że się nie gra w Gothica, to pewnie jest jakaś na honorze tak skaza, ale ja nie wiem dlaczego, ale po prostu mnie to ominęło, bo ja na pewno grałem w inne gry, ja w tamtym czasie grałem w GTA, ja w tamtym czasie grałem w Maxy Payne. Wiesz,
A Morrowind?
Morrowinda grałem, ale to było tak, że ja zawsze chciałem w tego Morrowinda zagrać, ale nigdy nie byłem fanem Elder Scrollsów, aż chyba do Skyrima. Mhm. I ja do Morrowinda wracałem i nawet chciałem zagrać go z modami, żeby zobaczyć, bo ten świat mnie zawsze fascynował ze względu na tą atmosferę. Ale to jest tak, że ta atmosfera już dla mnie działała właściwie, wiesz, po wyjściu, no nie tego, ten krótki prolog, nie, wychodzisz po prostu z pokładu na brzeg i masz to niesamowite, ten świat niesamowity, tak skuty tą mgłą. Wiadomo, że to chodziło o techniczne możliwości, wiesz, i Xboxa, i ówczesnych PC-tów, ale to robiło na mnie niesamowite wrażenie i ten świat Morrowinda mnie zawsze fascynował, ale u mnie się to bardzo szybko ta przygoda kończyła, bo albo grałem na Xboxie i gdzieś w pewnym momencie się odbijałem, albo po prostu, wiesz, tak jak to zwykle bywa, nowsze, ładniejsze, ciekawsze gry mi odciągały, bo to jest inwestycja czasu. To są gry takie, które nie możesz po prostu sobie zagrać i to takie 10 godzin, bo jak się już wciągniesz, to może być gra pewnie na 100 godzin. Nie?
No ale jakość, nie ilość. Ja w ogóle polecam wszystkim spróbować Morrowinda w VR-ze. To jest coś niesamowitego. Ja już w M kwadracie wiele razy o tym wspominałem. Ale jeśli mam teraz możliwość dotrzeć do nowych słuchaczy, to naprawdę w VR-ze nie przeszkadza ta stara grafika. Mózg chłonie wszystkie absurdy. To jest wrażenie, jakby się śnił. Naprawdę. Największe głupoty ci się po prostu, wiesz, stają przed oczami i ty tego nie podważasz. W VR-ze jest bardzo podobnie. Więc te koślawe modele, rozmyte tekstury, jakieś dziwne oświetlenie, to w ogóle nie przeszkadza. A zobaczenie tego świata w skali takiej 1:1, gdzie widzisz te łaziki, które są jak czteropiętrowe budynki, albo nie wiem, staniesz naprzeciwko orka, który jest głową od ciebie wyższy, to wszystko po prostu sprawia naprawdę piorunujące wrażenie nawet po tylu latach. No i sama eksploracja, bo w VR-ze wszystko jest tak jakby ciekawsze, w sensie masz taką naturalną tendencję do zaglądania pod każdy kamień, chcesz spojrzeć pod każdą roślinkę. Więc ten wielki, otwarty świat, który po prostu stoi przed tobą otworem i tam nie masz żadnych znaczników oprócz miast, które się pojawiają na mapie, albo ogólnie jakiś, nie wiem jak to nazwać, miejsc, do których możesz wejść, bo to czasami są jaskinie, to są czasami jakieś świątynie. I ta gra po prostu nagradza eksplorację, bo nawet questy są skonstruowane w ten sposób, że nie masz strzałki nad głową, która cię prowadzi do jakiegoś miejsca, tylko ktoś ci mówi, ty słuchaj, no tam na północnym wschodzie za czwartym pagórkiem jest jakiś grobowiec i weź mi przynieś sztylet, no nie? I tyle. I naprawdę trzeba kupę czasu poświęcić, żeby to znaleźć i to też mi się wydaje, że oprócz koślawej mechaniki walki wręcz, to ta jednak eksploracja może przytłaczać, bo ona jest taka bardzo z dzisiejszego punktu widzenia archaiczna. Ale gra jest wspaniała dla samego klimatu. W ogóle powiem ci, że chciałbym mieć więcej gier w takim settingu właśnie jak Morrowind, bo cały czas w kółko do nas wraca albo jakaś starożytna Grecja, albo teraz nordyckie klimaty przez God of War, albo no nie wiem, jakieś średniowiecze, takie rzeczy. A ten Morrowind z tymi grzybami, z tymi robalami, z takim trochę bliskowschodnim klimatem. To jest zupełnie coś nowego, świeżego, zupełnie innego do tej pory.
Mhm. Ale nie próbowałeś tego Elder Scrolls Online, żeby zobaczyć ten świat?
Wiesz co, jak była beta, to chwilę pograłem, ale ja ogólnie, jeśli chodzi o takie MMO oraz ogólnie multiplayerowe gierki, to raczej unikam. No.
Mhm. A w ogóle tak a propos tych takich sentymentów, mhm. masz takie gry, właśnie no, tak wygląda, że do Morrowinda wróciłeś, bo rozumiem, że to nie była twoja pierwsza przygoda z Morrowindem.
Nie, do Morrowinda co parę lat wracam.
No właśnie, czy masz takie sentymenty do pewnych gier, do których wracasz i to są takie gry, które znowu mogą cię wciągnąć na godzinę tym klimatem?
No proste, no czekaj, kiedy to było? Ja wiem, z pół roku temu? Nie, nawet nie. Z 2-3 miechy temu przeszedłem całego Gothica 3 i bawiłem się doskonale. Oczywiście inaczej zapamiętałem Gothica 3, bo nie grałem paręnaście lat w niego. Wydawało mi się, że on był dużo mniejszą grą, taką na paręnaście godzin, a się nagle okazało, że to jest gra na 50 albo na 60 godzin. W ogóle inaczej to zapamiętałem. Mhm. Ale co do takich gier, do których właśnie regularnie wracam, no to na pewno Heroesy 3. To naprawdę bardzo często, tak naprawdę co parę miesięcy, czy to z siostrą pogram, czy nie wiem, z dziewczyną pogramy, mm-hmm. akurat z dziewczyną w czwóreczkę gramy. Mm-hmm. Co jeszcze? Lubię stare Need for Speed Underground 1, 2. No i właśnie Elder Scrollsy, Gothiki. No to właśnie te gry, na których się wychowałem, jak byłem tam takim wczesnym nastolatkiem, nazwijmy to w ten sposób. I ja mam tak, że nie mam problemów z powrotem do gier z tam dzieciństwa czy nastolactwa, bo dla mnie ta magia cały czas jest. Ja po prostu się przenoszę w czasie i pamiętam, że jak podczas pandemii kupiłem za 200 zł PlayStation 1, 2 i torbę gier, to przeszedłem jeszcze raz GTA San Andreas na takim jeszcze kineskopowym telewizorze i o Boże, po prostu to było coś wspaniałego. Albo grałem w stare Gran Turismo, tam 1, 2 na szaraku i też coś wspaniałego. Więc dla mnie to jest retro, bo to tak jakby pierwsze wspomnienia z grami to jest właśnie ta era końcówki lat 90. pierwszego PlayStation. Ja nie jestem amigowy, spektrumowy i tak dalej, no bo z racji wieku nie jestem w stanie sięgnąć tak dalej, tak daleko. No, ale oczywiście, a ty masz jakieś takie gry, do których wracasz regularnie?
Ja mam tak, że jak ostatnio się tak zastanawiałem, no nie, a propos tych sentymentów. Ludzie powtarzają, że o, kiedyś to wszystko było lepsze i tak dalej. To ja mam tak z filmami, ale właśnie z grami nie mam, mimo że uwielbiam wracać do starych gier. Jest, tylko to są przeważnie tutaj takie gry, które mogę zagrać, bo, ale one nie wymagają tego, żebyś po prostu znowu nie wsiągnął. Czyli bardzo lubię właśnie z tej eri amigowej po prostu sobie odpalić Chaos Engine albo Sensible Soccer, bo to są takie gry, w które możesz po prostu zagrać pół godziny, godzinę. I one ci tak, wiesz, naładują ci tą pozytywną energią tej nostalgii, ale z takich gier, które naprawdę wiem, że jak siądę, to znowu się nie oderwę, no to cała seria UFO, to oryginalna, nie? Czyli ten Enemy Unknown albo Terror from the Deep. No to są takie gry, które udało się, wiesz, relatywnie, no mając duże ograniczenia, nie? Wiesz, tam sprzętowe i pojemnościowe, i ty wiesz, bo to przecież to zajmowało bardzo mało miejsca, powiedzmy, tam to mogłeś policzyć te dyskietki spokojnie, no nie? To nie było na płycie CD i tak dalej. Ale jakie to były rozbudowane gry. Jak wiesz, jak to coś, co dzisiaj to tak na to mało kto zwraca uwagę, no nie? No bo gry generalnie są coraz bardziej rozbudowane, mają coraz więcej systemów, są coraz bardziej skomplikowane, no niektóre gry elementy z UFO, no nie, te takie zarządzanie tym światem, zarządzanie kryzysem, biorą i stworzą z tego osobną grę, osobny system. I tak jest chyba z Terrą Invictą chyba, nie, może przekręcam nazwę, zawsze mi się gdzieś myli ten tytuł. I to jest gra, która no, mnie fascynuje, kiedy słucham opowieści graczy, no nie, co tam się dzieje, jak to wygląda, nie, ja wiem, że po prostu wracając do tych starych gier właśnie, no tak jak to UFO, no to wiesz, to czuję się po prostu jakbym znowu odpalał tę grę na jakimś takim sprzęcie, ale już dużo bardziej komfortowej sytuacji, bo wiesz, UFO oryginalne na Amidze było praktycznie niegrywalne. To tam czekałeś kilka minut, czy nawet więcej na każdy ruch przeciwnika, to nie było dużo animacji, ale wiesz, teraz mam tą pełną taką możliwość i tak do tych gier wracam, ale jeśli chodzi o tytuły, z takich z ostatnich lat, no to wiesz, GOG Galaxy, no nie, znaczy zainstalowany na moim komputerze powoduje, że raz na jakiś czas, wiesz, zaglądam do tej biblioteki i sobie coś tam zainstaluję i też trochę pogram. Nie wiem, teraz wróciłem do takiej gry robioną przez chyba Core Design Project Eden, czy Eden, nie jak to wymówić. Nie wiem, czy pamiętasz. Taka cyberpunkowa gra z 3 osoby, gdzie po prostu sterujesz takim zespołem, wiesz, takich żołnierzy, specjalistów, no nie? Którzy każdy ma jakieś umiejętności, jakieś takie cechy wspólne i to wszystko jest z 3 osoby. Ma niesamowity klimat. Oczywiście ta gra się dosyć mocno zestarzała, ale nadal coś nie takiego jest. No to jest tak, jak wiesz, no grasz, też chyba o tym wspominałem kiedyś, że grasz tego Deus Exa i ten Deus Ex tego oryginalnego. I widzisz, że on jest tak no, trochę już mocno, jeśli chodzi o graficzne, przez ten ząb czasu nadgryziony, ale nadal jest ten klimat, nadal jest ta fantastyczna, znaczy jak na tamte czasy i tak jak ja to pamiętam, wiesz, gra aktorska, więc jest ten klimat po prostu wylewający się z tych gier. I to mnie kupuje, tylko znowu mam taki problem, że wiem, że mnie to wciągnie, I jest tyle rzeczy, wiesz, które próbuję złapać jednocześnie. I to jest chyba jakaś taka forma, nie wiem, ADHD, że po prostu grając już jakąś grę, już myślisz o tym, że mógłbyś robić coś innego, nie? I to jest złe, bo to źle świadczy w sumie o grze.
Kurde, nie, to ja w ogóle tak nie mam. W sensie, ja się skupiam na jakichś takich perełkach, na grach, które mnie interesują. Ja mam totalnie...
Znaczy nie, gdzieś... jak mnie gra wciągnie, że jestem, że mam obsesję na jej punkcie, że tak wyrażę, to tak, to gram, tylko po prostu kwestia jest tego, tej klęski urodzaju, wiesz, bo jak...
Ale wiesz co, ja też mam wrażenie, sorry, że się wcinam, ale nie, mam wrażenie, że ta klęska urodzaju jest trochę sztucznie kreowana, wiesz, że jest cały czas nakręcany hype na gry i praktycznie z tygodnia na tydzień cały internet żyje jakąś premierą, tak. A potem porzuca grę w kąt. Mhm. I ja tym jestem już autentycznie zmęczony i nie chcę w tym brać udziału, bo widzę, że na przykład jacyś tam czołowi youtuberzy streamują, jarają się grą, po prostu najlepsza ever, 9 na 10, tak. Najlepsza w swoim gatunku i potem mija miesiąc i nagle gra się staje taka mech.
Tak. A to samo jest z filmami, że po prostu kiedyś było mniej filmów, znaczy nie mniej filmów, znaczy teraz jest relatywnie więcej filmów, bo więcej filmów po prostu od razu idzie na platformy streamingowe. Ale nawet na platformach streamingowych jest coś takiego jak, nie wiem, nie jak to ładnie powiedzieć po polsku, no nie, ale że jest po prostu jakiś taki, wiesz, smak tygodnia, czy tam smak miesiąca. I to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że po prostu wszyscy mówią na przykład, nie wiem, o nowym sezonie The Boys, tak jakby nic innego nie wyszło.
No.
Mija tydzień, wszyscy już obejrzą, zbingują i tak dalej, nie? No czekaj, może The Boys się nie da zbingować, bo oni tam wypuszczają co tydzień odcinek, nie? Ale zaraz się pojawia coś nowego i wszyscy po prostu się hype'ują na to. I to jest nakręcane oczywiście przez social media, przez virale i wielkie firmy chcą, no bo tak naprawdę to im zależy, żeby to się sprzedało już teraz, a nie żeby miało długi ogon. No. A niektóre gry z tym długim ogonem pozwalają na przykład niektórym deweloperom po prostu się utrzymać na powierzchni. Nie wiem, jak się nazywa, nie wiem, nazywają się twórcy Subnautiki, ale wiesz, ta Subnautica ich utrzymuje po prostu na powierzchni. Mogą robić inne projekty, mogą niektóre, wiesz, wywalić, niektóre nie, ale wiesz, nie muszą zamykać studia. I gdyby, nie wiem, Piranha Games miała taki jeden tytuł, który by ich tak trzymał, wiesz, na powierzchni, to oni mogliby sobie nadal robić te swoje gry dla niszy, nie wiem, Gothica 4 zrobić i tyle, nie? No bo Gothic jako marka, mówię, wydaje się dosyć silna, tylko że to jest pytanie, czy to jest marka, która się wydaje silna, nie wiem, w Polsce, w Niemczech i w Austrii.
Oni stracili prawa do tej marki, w sensie Gothic umarł, bo mówisz Gothic 4, to było coś takiego jak Arkania Gothic 4 z jakimś innym bohaterem, który miał taką emo-grzywkę i dlatego oni zaczęli robić Rizeny, a potem Eleksy.
A, w ten sposób.
No,
to trochę taki case, nie wiem, Techlandu, no nie? Który nie miał już praw do Dead Island, to zaczęli robić Dying Light i w sumie na tym dobrze wyszli, bo teraz wiemy, jak prezesi się bawią za ten hajs.
No, powiem ci, że teraz nawet jak powstaje remake Gothica pierwszego, no to też to robi jakieś studio chyba z Hiszpanii w ogóle. Mm-hmm.
A ty widziałeś jakieś materiały z tego remake'a? Jakieś takie przebitki, jak to się zapowiada?
Ostatnio widziałem trailer, który tam bardziej przedstawiał tak jakby klimat i lokacje, które będą odtworzone, i to już wyglądało całkiem nieźle, bo pamiętam, że chyba ze 3 lata temu wypuścili taką open betę, no i tam słabo to wyglądało, nie było czuć Gothica w ogóle. I oni to powiedzieli, że przeprojektują walkę, mechanikę, cały świat, praktycznie tam to poszło do zaorania i teraz nie wiem, czy nawet w tym roku nie ma wyjść, musiałbym sprawdzić ten Gothic remake, no ale opowiadaj.
Nie, ale a propos takich, to jeszcze tak mały skok bok. Czy grałeś tego Outcasta A New Beginning? No to jest gra, która mnie też wydawana przez THQ Nordic i to jest... Znaczy nie wiem, czy to jest kontynuacja, czy remake tego starego Outcasta, ale to też po prostu wygląda jak na grę, w którą po prostu chciałbym się wciągnąć, bo świat wygląda fantastycznie. Ten klimat właśnie taki... To mi się podoba też w Alexie, że to jest gra science fiction, ale z elementami fantasy, no nie? Bo takiego świata. No trochę jak w Panie Lodowego Ogrodu, nie wiem, czy znasz książki.
Znam, czytam wszystkie.
Tak, to właśnie podoba mi się taki miks, nie? Bo ja w ogóle bardziej jestem fanem science fiction, no zauważyłem, że lepiej mi się gra w gry fantasy, no nie? Bo tam te elementy RPG, no nie? Kiedy, wiesz, tam twoja postać się rozwija, jakoś tak się lepiej, nie wiem, lepiej eksponują, nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakoś tak jestem fanem, jeśli chodzi o w ogóle gatunek science fiction takim absolutnym, że po prostu lubię wszystko i wszystkie odmiany, i soft, i hard, i space opera, i tak dalej, ale fantasy, jeśli chodzi o gry, nie, no to jednak bardzo mi podchodzi, dlatego ale no to nie, jak nie grałeś tego Outcasta, to nie będę zawracał głowy tym, ale a propos gier, które mnie wciągnęły i faktycznie zafascynowały na tyle, że chyba od 2 tygodni praktycznie w nic innego nie gram, to jest The Lamplighters League. Mm-hmm. Ona ma pełne tytuł chyba.
Rysław kiedyś zachwalał.
Tak, and The Tower at the End of the World. I wiesz, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, to ja wtedy tak liznąłem to wiesz, jak sobie pomyślę o tym, to właściwie niepotrzebnie nawet wspominałem wtedy o tym, bo ja wtedy dopiero może rozegrałem kilka misji, kilka partii, jeszcze tej gry po prostu nie zrozumiałem, nie okiełznałem jej. Ale ty grałeś w Lamplighters?
Nie, ale no lubię gatunek.
Mi się wydaje, że mogłaby ci się spodobać.
Tak,
bo,
na pewno.
Bo ty jako człowiek, który lubi gry taktyczne i tak dalej i z wielkim mózgiem takim do takich gier, który takie jak Inculinati rozbijasz po prostu na super hardzie.
Dzisiaj mam dla ciebie taką grę, ale to najpierw posłucham twoich wrażeń z Lamplighters.
No to w ogóle moje wrażenia z Lamplighters są generalnie pozytywne, oprócz jednego takiej... Ja bym to powiedział, że to jest łyżka dziegciu, bo w pewnym momencie mi ta łyżka dziegciu popsuła całą beczkę miodu, ale udało mi się ten problem praktycznie rozwiązać i jestem już na dobrej drodze, żeby tę grę skończyć. Właściwie gdybym jeszcze tylko tak z jedną noc więcej zarwał, to już bym pewnie miał ją za sobą, ale no to tylko tak wspomnę, że to jest gra, w której dowodzimy grupą agentów, ludzi o specjalnych zdolnościach pod przewodnictwem właśnie tajemniczego jegomościa Locke'a i akcja się dzieje w latach 30. Klimat jest takiej alternatywnej historii, no nie, takiego świata pod wpływem 3 tajemniczych organizacji. Wszystko jest takie osnute tym okultyzmem, nie chcę powiedzieć, że magią, bo tam tej magii nie ma, ale jest, znaczy są parę rzeczy magiczne, nie? Bo to właśnie ten okultyzm, nie? Tam jest źródłem pewnych mocy, które niektóre postacie mają i tak jak powiedziałem, akcja dzieje się w latach 30., ale to jest alternatywna historia, więc nie mamy per se nazistów, ale taki klimat tych organizacji, które spiskują, żeby przyjąć kontrolę nad światem i cały czas tylko po prostu terroryzują cały świat, no to tą symboliką się posługuje, więc jest taki klimat. I wszystko jest jak, no nie wiem, jak z Hellboya, jeśli chodzi o ten element, nie? Tego właśnie, wiesz, tych lat. No Indiana Jonesa oczywiście, nie? Bo to też, też jest taki mocny vibe właśnie tej takiej palpy. I to mnie naprawdę kupuje. Tam jest dużo flafu, nie? Wiesz, tam są takie sytuacje, że oczywiście te postacie ze sobą rozmawiają i jak im więcej tych agentów rekrutujesz, no nie, w różnych misjach, tym więcej takich, bo to jest taka mesa, jest taka jakby, nie wiem, takie miejsce, w którym oni się wszyscy spotykają i czasami jest tak, że oni się podświetlają, żeby coś powiedzieć. I wtedy dochodzi do interakcji, a im masz więcej postaci, tym więcej interakcji jest, więc ten fluff niesamowicie się rozbudowuje, im więcej, im dłużej grasz, im więcej postaci rekrutujesz, bo to nie jest też obowiązkowe, no nie musisz robić tych misji rekrutacyjnych. I to mi tak zbudowało ten klimat, się tak wciągnąłem w ten świat, nie? Oczywiście nie czytam wszystkich tam historii, bo raz na jakiś czas są jakieś takie zdarzenia losowe, jakieś takie informacje i to ma taki element trochę gry paragrafowej, czyli jest jakieś opisane, że gdzieś tam na Morzu Bałtyckim grasuje tajemniczy stwór, który po prostu dewastuje tam, wiesz, niszczy statki i tak dalej, no nie, jakiś lewiatan. No i tam co robisz, no nie? I może masz trzy do wyboru rzeczy i to jest związane z tym, że nie wiem, akurat w tym momencie, no nie, próbujesz zminimalizować szkody, a są też takie sytuacje, że po prostu wybierasz sobie, jaki masz profit z takiego wydarzenia. Ale to są takie poboczne, wiesz, rzeczy. Sam miód, oczywiście, to jest ta gra taktyczna, to są te misje, które wykonujemy, ten XCOM tak zwany, ale XCOM z twistem, dlatego że te nasze postacie, ci nasi bohaterowie są bardzo rozbudowani. Właściwie nie ma, znaczy nie, mogą mieć jakieś takie archetypy, ale w tym archetypie zawsze jest twist. Czyli mamy tutaj gościa, który może strzelać, nie, a powiedzmy karabin jest jego główną bronią, ale wiesz, ma jeszcze jakieś dodatkowe możliwości, wiesz, ma jakąś taką umiejętność specjalną, to się nazywa signature ability, która go wyróżnia na tle innych postaci. Mamy postacie, które specjalizują się w walce wręcz i też mają po prostu swoje takie wyjątkowe umiejętności. I w misji, no nie, mimo że masz do wyboru, tam jestem na etapie chyba, że mam 6 czy 7 postaci, z których mogę wybierać, nie, na misję, to ja i tak, znaczy i to i tak w tych normalnych misjach możesz mieć tylko 3 postacie. I dobierasz ich na zasadzie takich, ja to lubię to słowo, jego użyję, takich synergii. Tak jak w grach karcianych, jak w grach taktycznych, że które umiejętności będą się komplementować, żeby w pewnym momencie, kiedy jesteś, no bo wiesz, jak w każdej grze tego typu, to przeciwników jest 20, no może przesadzam tutaj, nie? Tam powiedzmy średnio na taką większą potyczkę, no nie, to jest tak, że stajesz naprzeciwko 10 przeciwników, a jednocześnie gra ma taką mechanikę, że są tak jakby takie teleporty w niektórych miejscach na mapie, w których po prostu czasowo, no nie, tam światełka zaczynają odliczać, nie? Do pojawienia się kolejnych wrogów, no nie? Więc to jest tak, że te kolejne fale mogą jeszcze przyjść, więc może tych przeciwników być i więcej, ale no, ale nas jest tylko trójka, nie? Naszych bohaterów. I wtedy musisz myśleć o tym, co, jak zrobić, żeby nie zmaksymalizować obrażenia, no nie? Żeby to wszystko się spinało. I ja mam po prostu taki skład, gdzie po prostu, idę taki na taki żywioł, ale robię na takiej zasadzie, że najpierw, wiesz, robię agro, a później wykorzystuję takie obrażenia, wiesz, obszarowe, a później moją Ingrid, która jest specjalistką właśnie od walki wręcz, dobijam te postacie, a ona za każdym razem, kiedy wykończy przeciwnika, dostaje dodatkowy punkt akcji. Znaczy już na tym etapie już mam te postacie maksymalnie rozwinięte, już te wszystkie punkty umiejętności wydałem, najlepszy sprzęt im zapewniłem, więc ja wchodzę po prostu jak w masełko. I ta gra, jakby czas w tej grze jest odmieniany przez tygodnie, ja już jestem chyba na 46 tygodniu, bo sobie po prostu bardzo spokojnie na początku eksplorowałem, robiłem różne misje, a tam są te takie niemal zegar zagłady, bo te trzy organizacje, one cały czas, wiesz, grasują na tym świecie, nie? I za każdym razem, kiedy one coś tam zrobią, no to im tam przybywa, no nie, ten na tym ich zegarze zagrożenia. I kiedy
jak,
dochodzi do takiego momentu... Tak. I w pewnym momencie po prostu, jeśli oni osiągną pewny taki główny... Znaczy, jeśli osiągną, wiesz, w pełni ten zegar, dojdzie do tej 12, że się tak wyrażę, no to my musimy, wiesz, rzucić wszystko i wykonujemy taką misję The Last Stand, kiedy musimy ich powstrzymać przed zdobyciem, powiedzmy, wejścia do tej wieży, bo cała gra też polega na tym, że my mamy też... jakby główne cele, no nie, które nas ten szef, ten log wypisuje, tak? Czyli musimy znaleźć 4 tam jakieś tam specjalne keystones, które otworzą nam przejście do tego ostatniego etapu, tak to powiem, ale dodatkowo mamy jeszcze kilka innych i to wszystko, no nie, sprawia, że musisz balansować, wiesz, czy zrobię teraz tą misję, czy inną, no nie, i w pewnym momencie, no nie, no to ja się, powiem tak, że zagapiłem, no nie, że trochę sobie folgowałem i zapomniałem o tych głównych misjach i to sprawia, że już chyba za 3 czy 4 razy musiałem ten The Last Stand odpierać. Niemniej, tak jak mówię, no moje postacie już są tak rozbudowane, że kiedy dochodzi do The Last Stand, do tych kluczowych misji i masz do wyboru aż 4 postacie, no to nie mają szans ze mną. I to mi daje niesamowitą satysfakcję, bo wiem, że od etapu, w którym, wiesz, próbowałem przeżyć, wiesz, ruch i strzał i to mogłem wszystko, co mogłem zrobić do tego momentu, kiedy tworzę całe łańcuchy wynikające z tego, że możesz właśnie wykorzystywać jakieś takie umiejętności pasywne, masz różnego rodzaju buffy, no niektóre rzucasz na postaci, które powodują, że kiedy atakują i te ataki są na przykład, nie wiem, krytyczne, czy tam jakiś jest element losowy do nich dodatkowy, że na przykład, nie wiem, masz 33%, że jeśli coś się uda, to dostaniesz coś tam, to wiesz, no to oglądasz po prostu jak fajerwerki, no to coś wspaniałego. I to mnie tak wciągnęło, że od 2 tygodni praktycznie gram tylko w tę grę i na pewnym etapie, albo gram ją i właśnie tutaj jest ta łyżka dziegciu. Gram ją, przeważnie grałem w nią w chmurze, bo to jest część moich wakacji z Xboxem, nie, z Xbox Cloudem i wszystko było super. Do momentu, aż zaczęła się gra po prostu wieszać. No, najpierw losowo, nie? I tak sobie mówisz, kurczę, no, ale czy to jest wina mojego połączenia? Na początku myślałem, że to po prostu połączenie mi zrywa, nie? Bo mówię, jak to jest możliwe, że gra, która jest certyfikowana, może się na tej chmurze wieszać, nie? Bo ten, nie, te chmury to chyba są, czy ten sprzęt, który masz w tej chmurze, to jest chyba ekwiwalent, powiedzmy, Series S-a, nie? Jak tak to nie mam, no nie? No ale no, na pewnym etapie to właściwie co chwilę, nie? Miałem zwiech. Znaczy, to nie jest tak, że w trakcie gry ci jest wiesz, tylko jak próbujesz zasejwować, albo kiedy się dzieje autosave, no nie, po skończeniu misji. Ja straciłem chyba z 5 czy 6 godzin na, wiesz, powtarzanie misji, nie, zaciskanie, wiesz, kciuków, czy mi się uda, czy nie. I w końcu po prostu mówię, no dobra, koniec tej wygody grania na chmurze, na Steam Decku, czy na coś. Przerzucam się na peceta i zalewałem sobie na pececie i odpukać. Wszystko jest w porządku, nie? Na razie mi się nie zawiesiła gra. Wygląda tak samo dobrze, jak na tych konsolach nowej generacji, mimo że mam stary sprzęt. I myślę, że tak w ten weekend, w który nagrywamy, to jeszcze oczywiście przysiądę i będę chciał skończyć, nie? Bo to jest gra, którą generalnie z całego serca polecam, aczkolwiek nie grajcie ją po prostu na konsoli, bo wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia wiesz, grania w chmurze, tylko po prostu ona ma jakiś feler na konsolach i ten feler się odpala dopiero po czasie, więc wiesz, ten czas, który zainwestujesz, nie, to powiedzmy ten 20-30 godzin, nagle się okazuje, że pstryk, no nie, i nie jesteś w stanie nic zrobić, nie, a nie ma nic bardziej frustrującego niż takie błędy, które po prostu uniemożliwiają ci skończenie gry. Gry, w którą zainwestowałeś mnóstwo czasu. Ja nie wiem, czy miałeś kiedyś taką sytuację, gdzie, nie wiem, straciłeś save'a albo coś się takiego stało, że po prostu nie mogłeś już gry kontynuować, mimo że byłeś, nie wiem, nawet blisko końca.
To jest... Nie, no miałem wiele razy.
Jak sobie radziłeś z takim, tak psychologicznie, no nie?
Rzuciłem w kąt. Pamiętam, że, ja wiem, parę lat temu miałem taką sytuację, ja wiem, z 5-6 lat temu, że grałem, właśnie chciałem wrócić do Gothica 3 i tam byłem gdzieś, ja wiem, po 20 godzinach i na swoje życzenie to zrobiłem, bo nie wiem, coś tam ściągałem z neta i z jakiejś podejrzanej stronki i takiego wirusa, GranCrab sobie ściągnąłem. Aha. To jest ten szyfrujący komputer. I to jest taki po prostu syf, że po Dropboxie przelazło mi na drugiego kompa i jeszcze mojej mamie na laptopa, no nie? Bo zaczęły się pliki synchronizować. I wszystko poszło do zaorania. W sensie, no, nic z tym nie zrobisz. A że Gothic, trójeczka, nie wiem czy... On chyba wtedy nie zapisywał się w chmurze, albo ja coś nie zrobiłem, że nie zapisywał mi się w chmurze. Coś tam się wydarzyło niedobrego. Także widzisz, splot takich nieszczęśliwych wypadków i wszystko poszło do kosza. Także uważajcie, co ściągacie. Nawet jeśli jesteście świadomymi użytkownikami internetu jak ja, to naprawdę można popłynąć, no nie? I sobie narobić dużo tego. Ja od tamtej pory, to co mnie uratowało wbrew pozorom, to właśnie Dropbox. czyli ogólnie jakieś tam wszystkie rozwiązania chmurowe, bo ja po prostu do nich napisałem, żeby mi zrolowali wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie 48 godzin.
No tak.
Sformatowałem komputery, przywrócili mi wszystko to, co było i byłem uratowany. No bo wiesz, ja jako freelancer wszystko tam trzymam w chmurze. I gdybym na przykład miał to na lokalnym dysku, no to dziękujemy. No nie? 10 lat pracy poszło z dymem. Także taki off-topic mały.
Mhm. Nie, ale ja mam coś takiego, że po prostu... Nie wiem, czy po prostu bym zaczął jeszcze raz. No, domyślałem się, że ty pewnie zacząłeś jeszcze raz.
Nie,
i
nie, no stary, 20 czy 30 godzin coś grasz i zaczynać od nowa? No nie.
Bo to jest, ale to jest też piękne właśnie, że doceniam tą łatwość, jaka na przykład jest na Xboxie z saveowaniem w chmurze. Bo ta łatwość wcale nie jest taka oczywista na innych platformach, bo na przykład na plusie ja nie mam plusa, więc nie wiem, jak to tam działa, czy tam działa to tak samo dobrze. Z Ubisoftem to rozumiem, że to może jak masz subskrypcję, to też to działa, no nie, ale wiesz, mam wiele gier Ubisoftu i tam nie ma takiej możliwości, żebym sobie mógł synchronizować save'y między platformami, a na Xboxie to po prostu działa. Wystarczy, że masz, po prostu jesteś zalogowany na swoje konto live i tyle, nie? I to jest piękne i wiesz, ja mogę po prostu kontynuować tę grę, która mi nie, już przestała, powiedzmy, służyć nie na Xboxie, no nie na PC-cie bez problemu. A ze Steamem, mimo że tam też jest chmurka, no to też jest taki hit and miss dla mnie. Bo to jest tak z PC-tami jest, nie? Że po prostu, wiesz, no bo Steam Deck to jest PC i na PC-cie i nie wiem, z czego to wynika, że zawsze jest jakiś feller, nie? Że zawsze jest jakiś problem z synchronizacją, coś tam się nie dociąga i ten. Nie? Mhm. Ale nie, w ogóle tak już podsumowując to Lamplighters, to uważam, że to jest jedna z takich ciekawszych, wiesz, iteracji tego pomysłu właśnie XCOM-owego, bo ja bardzo dużo gier tego typu gram, bo ja uwielbiam, nie? Tę rozrywkę. Ale to jest taka gra, która daje ci satysfakcję z tego, że kiedy rozwijasz swoją postać i kiedy masz pomysł na to, jak wykorzystywać te dodatkowe umiejętności, bo to jest... Ja uwielbiam ten element, który też zawsze podkreślam. Ten taki niemal jak z gier karcianych, że masz po prostu jedną jakąś taką umiejętność specjalną, którą możesz użyć, powiedzmy, i to jest jakoś ograniczone przez grę, że nie możesz jej po prostu cały czas używać, nie? No tutaj to nie, po prostu możesz raz na misję, nie? Ewentualnie jeśli znajdujesz taką specjalną, to się nazywa Second Wind, nie? Takie światełko, no nie, na mapie, taką znajdźkę, i ona ci to regeneruje, nie? I przywraca ci ten, i życie, i te wszystkie dodatkowe specjalne umiejętności, no nie? Że ten wykorzystany, no nie, możesz jeszcze raz użyć, ale ja bardzo lubię właśnie gry, gdzie masz umiejętności specjalne, masz te cooldowny, no nie? Że możesz je po prostu cały czas używać, tylko po prostu to jest jakiś tam sposób właśnie turowo ograniczony, bo to powoduje, że ja mam czas, no nie, żeby w tej grze pomyśleć nad taktyką i jeszcze się, wiesz, wykazać intelektualnie, że tak wyrażę, nie jak to powiedzieć. Uwielbiam takie gry, gdzie, tak jak powiedziałem, że im bardziej tę grę opanowujesz, tym masz większą satysfakcję z tego, że nawet masz trudniejszych przeciwników, to są trochę jak problem taki logiczny, który musisz rozwiązać. Czyli okej, mam tu tych, tu tam, co zrobić, żeby ta wyglądająca się na beznadziejną walkę skończyła się dla mnie pozytywnie. A znowu taka gra jak, nie wiem, Maya's Ma Chronicles, nie wiem, czy grałeś.
Nie, kojarzę, ale nie grałem.
Też fajna gra, takie post-apo, no bardzo, bardzo sympatyczne postacie, no nie, taki nawet fajny klimat, nie, w tym wszystkim. Ale ja nie miałem tej satysfakcji. I ja tę grę skończyłem. Już pod koniec nie wiem, czy ja na ostatnich misjach nie obniżyłem sobie poziomu trudności, bo już mnie to frustrowało. Bo tam po prostu gra nie dawała ci... Znaczy musiałeś bardzo, bardzo kombinować. Rzeczywiście podobnie w sumie jak w Maya's Ma Chronicles, tak i w Lamplighters, masz ten tryb turowy i tryb rzeczywisty, nie? Czasu rzeczywistego, nie jak to powiedzieć. Czyli masz pewne też umiejętności, które możesz wykorzystywać, na przykład, nie wiem, rzucasz jakieś takie miny, czy jakieś takie wabiki, które jak przeciwnik zauważy, to podchodzi i na przykład, nie wiem, poraża go prąd. Albo masz taką umiejętność specjalną, że twoja postać się rozbiega i wszystkich potrąca, no nie, nokautuje, którzy są na linii tego. I to jest wykorzystywane jakby przed tą główną potyczką, że możesz sobie rozciągnąć, rozpracować, jakby powyciągać niektórych przeciwników i ich pokonać, zanim oni wiesz, zaczną w swojej masie, no nie, cię atakować i stanowić jakiś większy problem, nie? I w Miles Chronicles też to było, też w grze było ważne, żebyś jakby wyciągał, nie, tych przeciwników. Ale im dalej w las, tym bardziej gra ci tak to uniemożliwiała, nie?
Tak. Znaczy w większości tych taktycznych strategii tak jest, że te fale wrogów się pojawiają. Na przykład tak też było w Phoenix Point. Mhm. Swoją drogą doskonała gra. Nie wiem, czy grałeś.
Troszeczkę grałem,
okay.
bo kupiłem sobie jakieś promocje. Wiesz, grałem na początku, jak jeszcze ta gra była ona nie była chyba nigdy w Early Accessie, nie? Ale ona chyba była na jakimś tam crowdfundingowym systemie wspierana. I jak już wyszła, no nie, to miałem okazję zagrać i później wróciłem po latach. Ale za każdym razem mówię, nie, chcę wejść w tę grę, jak będę miał więcej czasu. I tam też jest taki podobny klimat, no nie, też masz ten świat, też te organizacje ze sobą.
Tak, masz trzy frakcje, które tam ze sobą walczą i w zależności, której pomagasz, to inne tam strzelają na ciebie focha, no nie, więc musisz tam balansować tym. Chociaż nie musisz, no nie? Ale tak, tylko że to jest gra na 100 godzin, no zaraz mówię. Tak. To tak minimum 100 godzin, jeśli chcesz całą przejść jeden raz. I tam jest mnóstwo rzeczy do, tam robisz jeszcze badania, bo masz cały ten aspekt zarządzania tak jakby całym światem, bo zakładasz bazy na świecie i opracowujesz nowe bronie, to jest x-kom do kwadratu tak naprawdę.
Ale te, bo ty mówisz, że 100 godzin, to pewnie do tych misji wykonujesz non-stop setki.
Tak. No
bo ale one są, te mapy są jakoś takie generowane proceduralnie, czy to jest wszystko jednak, że masz ten jednak, nie wiem, galerię tych 20-30?
To jest generowane. Więc no oczywiście masz jakieś tam różne biomy, ale to jest wszystko, te puzzle są przelasowywane.
Tak.
I okej, widać, że niektóre te tak jakby pomieszczenia, no to są gotowe klocki, ale rzadko się zdarza, abyś trafił do bardzo podobnego albo identycznego na identyczną lokację, no nie? No bo to mówię, co się zawsze przelasowuje.
Tak.
Ale bardzo polecam. W ogóle opowiadałeś o tym Miazmie, ja tak jak wspomniałem, nie grałem w nią, ale bardzo mi się podobała ich poprzednia gra, Mutant Year Zero. Fajna taka kompaktowa gierka na paręnaście godzin z świetną historią.
Tak. Ona chyba była troszeczkę lepiej zbalansowana. Tam ta walka mi sprawiała więcej satysfakcji z tego, co pamiętam.
Może dlatego, że Mutant jest taki bardzo nie wiem, jak to określić. Nie chcę znowu powiedzieć kompaktowy, ale chodzi mi o to, że to jest taka malutka gra. Nawet te mapy, po której chodzisz, to tam nie ma miliona przeciwników. Oczywiście no, zdarzają się jakieś tam większe bitwy, ale generalnie ta gra jest taka bardzo taka kameralna. I bo nawet tych postaci, które się tam pojawiają, to każda jest tak bardzo wyraźnie zarysowana, ma swoje tło i nie ma tak, że właśnie jak w XCOMie prowadzisz oddział jakichś randomowych, anonimowych ludzi.
Tak.
Oczywiście oni mają tam patki z flagami i tak dalej, ale generalnie no to jest mięso armatnie. Tylko tam właśnie w Mutancie ten background tych stworków, którymi kierujesz, jest bardzo ważny i relacje między nimi.
Tak. No. Wiesz, Lamblighters, te mapy nie są losowe, tam masz pewną paletę tych miejsc, ale jest na tyle ich dużo, że nawet jak czasami wracasz do tego miejsca, w którym już byłeś, to nie masz wrażenia, że o nie, znowu ta sama mapa, o nie, znowu to samo miejsce, nie, i tak dalej. A są naprawdę zróżnicowane, bo masz od jakichś takich, wiesz, dżungli, jakichś lasów tropikalnych. Oczywiście nie w samym lesie walczysz, ale wiesz, chodzi o to, o tą otoczkę, no nie? Naprawdę są piękne, bo jakieś takie, nie wiem, świątynie, jakieś krajobrazy pustynne, albo jakieś takie miejscówki właśnie związane z nie wiem, z częścią, znaczy, bo to jest tak, że kiedy wykonujesz te misje, no to one są konkretnie umiejscowione, wiesz, konkretnie na mapie widzisz, gdzie to jest, więc pewnie to się jednak powtarza, nie, tylko ja robiłem to tak, w takich kolejnościach, no nie, że nigdy nie odczuwałem tego, nie, a te mapy są z takim detalem, takim jakby to powiedzieć, no z tą pieczołowitością, a jeszcze jak masz gdzieś miejsca, że tam dochodzą jakieś efekty pogodowe, jakieś burze, jakieś takie rzeczy, wiesz, to bardzo robi fajne wrażenie. No i to jest, no, to jest nowa gra, nie? No, więc ona wyszła w tamtym roku, w październiku, może nie, jakoś tak, no już mam, powiedzmy, pół roku ponad, nie, ale, albo i więcej, ale Ja tylko ubolewam nad tym, że właśnie ci konsolowi gracze nie będą mogli się tak cieszyć jak ci pecetowi, no nie? I tutaj znowu pecetowi są, pececiarze są górą, ale jak ktoś trzyma Game Passa albo może właśnie na pececie gdzieś tę grę wyrwać w jakiejś paczuszce, to ja bardzo polecam, nie? Bo to jest, no, to jest też taki tytuł, który ma szansę pewnie na jakimś etapie pojawić się na Epiku, nie? Bo Epic też non-stop jakieś takie dobre tytuły wrzuca.
Czy wiesz co? I tyle. Powiem ci, że nie wiem, może to moja wewnętrzna cebula, ale dla mnie ta gra jest dwa razy za droga. Ona kosztuje 230 zł na Steamie teraz, no nie?
No, to zdecydowanie. Ja za nią zapłaciłem całe 1 euro w ramach promocji wakacji z Xboxem. Tak.
Okay.
Więc to była bardzo uczciwa cena, więc...
I powiem ci, że teraz jak patrzę, to ona ma z ostatnich 30 dni 27 recenzji na Steamie. To jest bardzo mało. A ogólnie wszystkich ma 454. To też jest bardzo mało.
Nie, nie wiem, z czego to wynika, wiesz, bo ja słyszałem, że jakieś takie, wiesz, bo Paradox jest chyba wydawcą, a Hellbringers, nie wiem, Studios, nie wiem, czy dobrze mają, czy w ogóle dobrze.
Tak, to są ci w ogóle od Shadowruna, prawda?
Tak. No. Tam jest tak, że oni do pewnego momentu jeszcze tę grę wspierali, a później już to wydawca przejął nie wsparcie gry, więc tam żaden nowy patch się od dłuższego czasu nie pojawił. I szczerze mówiąc, nie wiem, z czego wynika. To ja może faktycznie ta cena na początek, nie? Tak. Za wysoka była.
Ja słyszałem, że ta gra flopnęła ogólnie, no nie? Mhm. I teraz właśnie wszedłem na Steama sprawdzić, czy coś się poprawiło. No i faktycznie, mało jest tych recenzji.
Więc... Nie jestem w stanie nawet wytłumaczyć tego, no bo to się wydaje, że to nie jest gra na tyle niszowa, żeby miała aż tak mało recenzji.
Może marketing.
Może na Steamie jest też za droga, nie? I ten marketing właśnie Steamowy nie zadziałał tutaj. Nie zależy im, wiesz, bo to też jest tak, że no jednak wydawca musi jakąś też kasę wyłożyć na promocję. I ja żadnej promocji tej gry nie widziałem, oprócz tego, że ja ją po prostu kojarzyłem, no bo wiesz, ten klimat, nie? Wiesz, ta alternatywna historia, lata 30, Indiana Jones, wiesz, no to wszystko do ciebie trafia, nie? A dodatkowo jeszcze jak słyszę, że to jest w cudzysłowie jakaś wariacja X-Comu, nie? No to wiesz, to wszystkie te checkboxy, no nie, sprawdzę, ale ja w dniu premiery w nią nie zagrałem. Prawdopodobnie tutaj mogła, wiesz, kwestia ceny brać. I teraz jak ona się trafiła do Game Passa, no to wiesz, to był taki no-brainer, nie? I tyle, nie? No.
Dodałem na listę życzeń, będzie za połowę ceny, to kupię. 240, nie.
Ale, ale a propos tego Epika, masz konto na Epiku, nie? Dodajesz sobie tam czasami jakieś
gry. Tak. No. Nie zawsze wszystkie, ale faktycznie mam już sporo tych gier. Tak. Tam od paru lat dodaję.
No i oni czasami wrzucają naprawdę takie spore tytuły, znaczy nie chcę powiedzieć, że hity, no nie? Ale takie gry, takie AAA, jak na przykład ten Marvel's Midnight Sun. Ja się trochę odbiłem od tej gry, nie wiem, czy ty grałeś w ogóle dużo w też... Chyba sobie obiecywałem, że to jest coś innego będzie.
W ostatniej fancie chyba tam.
Tak, bo my tak się umawialiśmy, że może wszyscy zagramy i będziemy powiedzieć, ale ja próbowałem się tak zmuszać, tak powiem ci, tak wiesz, w sekrecie, że próbowałem się zmuszać, żeby grać. No bo jak tylko bym słyszał o tej grze, to też ono dokładnie trafia w moje gusta. Jeśli chodzi o mechanikę, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem Marvela. No oczywiście to są Midnight Suns, więc pojawia się kilka postaci, które bardzo lubię z tego uniwersum, nie? Jest Blade na przykład, jako jedna z postaci do wyboru, którymi możemy grać, nie? W tym naszym zespole. Chociaż postać główna, którą my sterujemy, Hunter, to jest taka postać generyczna, nie? Którą możemy sami tworzyć. I to jest dla mnie okej akurat, nie? Ale sama rozgrywka, nie? Wydaje się, że to jest taktyczna gra, masz karty, nie, bo to jest tak, że masz taki deck składający się z 8 kart i masz kilka kart, które ci budują tam w tą energię, a masz te karty, które wykorzystują tą energię. To tak jak klasyk, nie? To nie chce się specjalnie rozchodzić nad mechaniką i to wydaje się fajne, ale sama gra, sama ta walka nie stanowiła dla mnie takiego wyzwania, takiej satysfakcji. No to pewnie się rozwija na jakimś etapie. Tak jak mówię, no to jest tak, że ja mówię o tym po jakichś dwóch godzinach czy 3 godzinach gry, nie? Kiedy dużo też czasu spędzasz w tym opactwie tych Midnight Sun i tam chodzisz po tym świecie i to wtedy, wiesz, wygląda jak, nie wiem, jakiś Dragon's Age, nie? Inquisition albo coś w stylu, nie? Z trzeciej osoby. Rozmawiasz z tymi postaciami, nawiązujesz relacje, sympatie, no, wiesz, no to wszystko fajnie wygląda, nie? Ale to mięso, które dla mnie jest istotne jednak w takich grach, no trochę nie wypaliło. Ja będę do tej gry tak sobie wracał, jako odskocznia, ale zupełnie mnie nie wciągnęło. Tak jak wciągnęła właśnie ta Lamplighters, nie?
Graj w Phoenix Point.
No Phoenix Point...
Wspaniale spędzone 100 godzin. No, polecam.
Znaczy, wiesz, znaczy na PC-cie chyba chodzi tak sobie, a znowu chyba na Steam Decku to musiałbym tam coś poustawiać, żeby nie grać na padzie, bo ja w ogóle... w Lamplighters grałem na padzie, ale pamiętam, że w oryginalnego XCOM mi się strasznie źle grało na padzie. Zresztą w ogóle, nie wiem, czy kojarzysz taki serial Falling Skies Science Fiction.
Nie.
A to tam inwazji obcych i tak dalej. I wyszła taka gra właśnie XCOMowa, tylko że ze skórką z obcymi, no nie z tego serialu, nie? I z tymi postaciami, nie? I ja strasznie chciałem w to zagrać. I udało mi się wyrwać grę w wersji na PlayStation 3. I po prostu tak mi się niewygodnie grało na padzie, że po prostu porzuciłem. Mimo, że wiesz, science fiction, fajny klimat, XCOMowa, to jednak odbiłem się i mówię, no nie. Poczekam, może kiedyś, jak uda mi się znaleźć wersji na PC, to sobie do niej wrócę. No nie?
Mam propozycję, bo ponieważ mam przygotowane na dzisiaj jedną dużą grę i dwie małe, to może obgadajmy teraz, żeby nie robić takiego dwugodzinnego bloku o grach taktycznych.
Okej.
<Okay. śmiech> o grze, którą obaj przeszliśmy, czyli Planet of Lana.
Dobra.
Co ty na to?
Jasne. Przyszedłeś ten grę za jednym posiedzeniem na raz, czy to rozbiłeś sobie?
Na 3 razy.
Tak. Ja też tak jakoś podobnie, tylko że po prostu miałem taką dłuższą przerwę, bo to była gra, którą zacząłem chyba nawet z parę miesięcy temu, mogę powiedzieć. Mhm. I wróciłem do niej i niewiele straciłem, bo to był dopiero początek, nie? Czyli jaką godzinkę przyszedłem, oddaję ci głos, drogi Michale, i powiedz, jak wrażenia, czy to był dobrze spędzony czas, bo to jest w sumie krótka gra.
Umęczyłem się. Serio. W sensie, może nie jestem specjalistą od tego typu gier, ale ograłem dosyć sporo takich ważniejszych tytułów. Dla mnie takim niedoścignionym wzorem jest na pewno Inside. To jest gra, która po prostu mnie zniszczyła i do tej pory to jest chyba taka numer jeden, jeśli chodzi o ładne gry, w których biegniemy w prawo non-stop. Tak. To Inside po prostu przez klimat, przez historię, przez taką tajemnicę, która cały czas nam towarzyszy i naprawdę rozwalający łeb finał. Jest po prostu doświadczeniem, które naprawdę warto znać, tym bardziej, że można ograć za grosze, bo albo ta gra lata na jakichś bazarkach po paręnaście złotych, albo nawet można w abonamencie na Netflixie na telefonie ją ograć. Chociaż ja jednak zachęcam do ogrania na telewizorze na jakimś OLEDzie, bo tam są po prostu piękne czernie w tej grze, tak samo jak w poprzednim Inside. Limbo, przepraszam.
Tak.
To mając to z tyłu głowy, nie byłem tak jakby w stanie przestać porównywać Planet of Lana do Inside. I to mi tak jakby strasznie chyba zaburzyło całe to doświadczenie.
A to ciekawe.
Miałem wrażenie, że gram w grę dla dzieci. Wiesz? Taki Disney trochę. Mm-hmm. I wydaje mi się, że jeśli ktoś jest właśnie, nie wiem, chciałby z dzieckiem coś pograć, albo ogólnie chciałby dać dziecku coś do pogrania, to byłby bardzo dobry wybór, bo ta gra jest dosyć ładnie narysowana, chociaż moim zdaniem jest bardzo generyczna. Ale ona ma moim zdaniem problemy z tempem. Ta Lana, ona się porusza jak czołg. I ta gra jest jakaś dziwnie responsywna według mnie.
A co ciekawe.
No i powiem ci, że nawet próbowałem tutaj dziewczynę zachęcić, że mówię, a dawaj razem pogramy, bo to pamiętam, że na przykład w Inside grałem z siostrą.
Aha.
I raz ja, raz ona i oboje byliśmy zajarani. Tak, tutaj ja sam jak grałem, to byłem taki ja już to wszystko widziałem, a próbowałem właśnie dziewczynę wkręcić, żeby mi tutaj towarzyszyła.
Chciałeś, żeby ci zrobiła achievementy, tak?
Wytrzymała godzinkę i już po prostu widziałem, że się męczy, no nie?
Także... A to widzisz, to jest ciekawe, bo ja znowu mam takie wrażenie, że ta gra jest właśnie taka łatwa w wejście, nie? Bo,
no właśnie, jest za łatwa.
Aha, w sensie, ale mówisz, że w ogóle jest za łatwa, tak, jeśli chodzi też zagadki.
Ona jest trywialna. Ona
po prostu... już myślałem, że się gdzieś tam męczyłeś właśnie, że tak mówię, na jakiej ty się zagadce mogłeś męczyć?
Nie, no proszę cię, no. W sensie tego się sama przechodzi, no nie? Mhm. Musiałem dosłownie jedną rzecz sprawdzić na YouTubie. Musiałem jedną rzecz sprawdzić, bo nie wiedziałem, że można wrzucić kota na robota, żeby mógł sobie, wiesz, jak na tym, jak zaczarowanym dywanie, żeby mógł sobie latać na tym robocie. To nie wiedziałem, że można to zrobić. Nie wiem, jakoś przeoczyłem to, albo nie wiem, gra mi o tym nie powiedziała.
Nie, gra ci nie mówi. Po prostu sam jakby podchodzisz i nagle widzisz, że jest taka opcja.
Ja wiedziałem, że coś trzeba z tym zrobić, bo wiedziałem, że ta zagadka polega na tym, że trzeba pewnie tego kota podsadzić, aby on tam przeciął przewód. I myślałem, że może ja mogę, nie wiem, wskoczyć na tego robota i próbowałem go tam przesuwać, ale on był na innej warstwie i to było nie do zrobienia. A dopiero potem sprawdziłem, że można tam kotu kazać, żeby wszedł i wtedy tam latał sobie.
Wiesz, w ogóle, wiesz, ja lubię takie gry, właśnie, ja lubię platformówki z elementami logicznymi, no bo tak jak powiedziałeś, Inside jest takim świetnym przykładem. Niedawno, chociaż ta gra miała dużo więcej elementów niż tylko tam biegnięcie w prawo i zagadki środowiskowe i tam jakieś takie wykorzystanie sterowania ciekawe, czyli American Arcadia, ale też jeśli chodzi o też klimat inwazji, opcji, tylko trochę inaczej przedstawionej, moim zdaniem dużo lepiej fabularnie i dużo lepiej pod względem tego klimatu, Somerville, nie wiem, czy też kojarzysz.
Tak, wiesz co, w ogóle teraz na wyprzedaży na Steamie, która była, kupiłem American Arcadia, kupiłem Somerville i kupiłem właśnie Planet of Lana. Także będę nadrabiał. I jeszcze chcę ten Artful Escape też ograć.
Tak, tylko Artful Escape w sumie to jest najmniej, no tutaj już w ogóle nie będziesz miał nic, wiesz, jakby możesz się odprężyć, możesz wciąć się jakąś kreskę, jak to się mówi, pastelkę, LSD, coś takiego oczywiście nie polecam, nie, ale ta gra wygląda po prostu taki trip, nie, znaczy tak, na tym to polega, nie, i tam pewnie fani jakiejś takiej muzyki progresywnej, nie, tego rocka i to pewnie jeszcze dużo, zresztą w ogóle tam jest dużo odniesień, nie, tam jest dużo smaczków, tam możesz pewnie pod tym względem docenić tę grę, ale nie pod względem wyzwań, nie, bo to jest nie to, ale Somerville też miało parę takich zagadek, gdzie denerwowało mnie to, że wiedziałem, jak je rozwiązać, ale czasami ten element zręcznościowy wchodził, albo ten czasowy i musiałeś po prostu się wyginać i żeby to zrobić i mnie to trochę denerwowało, bo niektóre te rzeczy nie zaskakiwały. To była taka jedno takie zadanie z wagonikiem w kopalni, z tam z wypełnieniem jakąś czeszą, która tam się zamrażała. Nie pamiętam dokładnie, ale był taki element, który mnie strasznie frustrował w Somerville, ale klimat był niesamowity. Wiesz, ten początek, to otwarcie fenomenalne i ta inwazja obcych też świetnie pokazane. Tutaj ten element z tymi obcymi jest taki, tak, no, w sumie no, można powiedzieć disneyowski, no bo to w ogóle też może dużo zdradzam, ale to się kończy takim absolutnym happy endem. To takim kumbaya, że wiesz, najwięksi wrogowie mogą żyć razem później.
Miałem nie spoilować, ale naprawdę, jak zobaczyłem tą końcówkę, to już mi ręce opadły.
Tak. No. Bo ja sobie pomyślałem, że w sumie no tak, tak to nie działa, no nie? Bo ludzie na przykład mają sentymenty do najeźdźcy, no nie? Który, no wiesz, spowodował, nie wiem, spustoszenie, zamordował, nie wiem, naszych bliskich i tak dalej. I tego się nie da tak po prostu, wiesz, pstryknięciem nie odczarować, ale z drugiej strony, no może to tak chcieli, wiesz, takiej utopii, w takim idealnym świecie ten grę umieścić, tak. No, ale widzisz, ale mnie na przykład się oprawa podobała, bo to jest taki ten styl takiej uproszczonej grafiki, jeśli chodzi o postacie, nie? Te tła też... Ja nie wiem, jak nazwać ten rodzaj grafiki, ale te wszystkie gry, no nie, bo nie chcę powiedzieć, że cel shadingowa, no nie, no ale to pewnie też coś takiego jest, no nie, bo te postacie są dosyć małe, no nie, że nie musisz, powiedzmy, tych elementów, braków, no nie, tekstur, nie, w jakiś tam sposób inny, czy jakiś, nie wiem, innych tekstur kompensować, ale mi ta grafika się podobała, bo ona miała taki spójny charakter, ona była taka sympatyczna, nie? Nawet kiedy dochodzi do takich mrocznych elementów, nie? Kiedy jesteś w tych takich bardziej industrialnych poziomach, nie? to nadal to wszystko mi pasowało. Oczywiście no nie miało tego, tego ciężaru, co miało Inside, nie? No to jak właśnie, nie wiem, porównamy Planet Volana do Inside, no to Planet Volana, no tu przegrał, nie? Na każdym, w każdym elemencie, ale muszę przyznać, to chyba jakieś 4 godziny mi zajęło, no nie? Tam może z hakiem, może 5, przejście tej gry.
4,5, dokładnie. No.
To miałem jednak taką satysfakcję, wiesz, bo czasami potrzebujesz takiej gry, w której te zagadki, no nie, są na tyle proste, no nie, że cię nie blokują, ale też na tyle trudne, że dają ci jakąś taką satysfakcję z ich ukończenia. Że jest jakaś taka płynność. Bo ja nie należę do takich ludzi, którzy, chociaż czasami się zdarza i tak parę robiłem, miałem takie momenty, na przykład, nie wiem, w Indyce, która też nie jest specjalnie trudną grą, że musiałem grę odstawić, musiałem się przespać, trochę tak w tym starym stylu, jak się grało kiedyś w przygodówki. Tylko, że ja nie grałem tak w przygodówki tak naprawdę, tu się przyznam, bo my wszyscy graliśmy w przygodówki z solucjami. Czy to były dobre solucje w Secret Service, czy nie, czy czegoś tam brakowało, no to jednak te solucje były, nie? Więc te absurdy nie zawsze, no nie, to one były anegdotyczne, no nie? Bo jak się później wiedziało, że musisz coś tam użyć na coś tam i to oho, jakie to jest idiotyczne, albo jakiś pixel hunting, no to wiadomo, że my to znaliśmy już raczej z takiego, nie z autopsji, tylko raczej z tego, że po prostu no, graliśmy w tę grę i widzieliśmy, że takie rzeczy się dzieją, ale wiesz, plan Wlana, no dała mi tą satysfakcję, wiesz, taki ten, wiesz, się poczułem trochę lepiej, no gram, a tutaj tylko, nie będę specjalnie się rozmawiać, ale gram też w Cocoon, nie wiem, czy grałeś w Cocoon.
Nie grałem, ale też mam.
Tam też są takie zagadki, które na dłuższą metę nie są trudne i też dają ci satysfakcję i może jestem właśnie już na takim etapie, że nie chcę wiesz, ładować czas kolejnego Witness, gdzie się po prostu w pewnym momencie zagłębię, chociaż wiem, że Witness, znowu jak rozwiążesz jakąś zagadkę, to ci daje po stokroć więcej satysfakcji.
Witness to jest hardcore. To jest naprawdę dla hardkorowców gra. Ale na przykład dla mnie takim idealnym poziomem zagadek jest Talos Principle. Bo to jest gra, która szanuje twoją inteligencję, ale z drugiej strony nie ma takich absurdów albo wręcz doktoryzowania się, bo pamiętam, że w The Witness chyba jest taka jakaś zagadka o fazach księżyca, gdzie musisz najpierw obejrzeć chyba tam półgodzinny filmik, żeby, wiesz, masz wykład w grze, jak to tam wszystko działa i potem na podstawie tego rozwiązujesz jakieś zagadki. Nie wiem, ja tego nie robię, tylko widziałem jakiś filmik na YouTubie po prostu, no nie?
No, ale domyślam się, że tak było. Znaczy, że...
Ja pamiętam, że w Witness pograłem chyba też tam parę godzin, ale koniec końców po prostu się poddałem, bo ja nie jestem orłem w tego typu grach. Ja nigdy nie pałałem wielkim uczuciem do przygodówek, jakichś takich point and click i tak dalej. Może dlatego, że po prostu byłem, wiesz, tam w latach 90. dzieckiem i te gry były dla mnie za trudne. Więc mówię, no nie mam jakiegoś sentymentu.
Znaczy, ale... Ja lubię właśnie takie zagadki, gdzie faktycznie ten balans jest na tyle wymarzony i to w Witness do pewnego momentu jest, tylko tak mówisz, no dochodzi takie skomplikowanie tego wszystkiego, że już nie wystarczy tylko wyjść, nie, bo że masz zagadkę, nie, tam połącz kropki, tam palcem przejdź tym i że okej, gdzie mam szukać wskazówek? No to się rozglądasz i tam patrzysz, że nie, o, tutaj się tak liście układają, a tutaj gałęzie, tak, i tak dalej, no to tutaj już mam jakąś sugestię. Tylko w pewnym momencie to już się tak nawarstwia, że faktycznie to już się zaczyna być mocno skomplikowane, ale widzisz, w takiej grze jak jesteś w rytmie, nie? To ci to pójdzie, ale broń Boże, odłóż tę grę i wróć do niej po miesiącu. No to może właściwie zaczynać od nowa.
Wiesz, jaka logiczna gra bardzo mi się w ostatnim czasie podobała? Shands of Senor. To jest gra o tak jakby tłumaczeniu języków.
I coś się kojarzy.
Ona ma fantastyczną uprawę. Naprawdę, to jest jedna z ładniejszych gier, jakie widziałem ever. Mimo, że ona też jest tak mocno stylizowana, wygląda jak rysowana w Paincie, ale nie, no śmieję się, ale kurde, mega satysfakcjonująca i też oprócz tam dwóch czy trzech zagadek, na których się trochę zaciąłem, to praktycznie tak z marszu całą przeszedłem. Pamiętam, że tam z Simplexem się ścierałem, bo on mówił, że jest mega trudna, ale mówię, no ja nie jestem żadnym orłem w tego typu grach, a jakoś z marszu, no nie, ją po prostu wciągnąłem. I tak, to jest rewelacyjna gra. Ona chyba nawet dostała wyróżnienie tam na tych Game Awards, tylko nie pamiętam za co, za oprawę chyba.
Nie dam sobie paznokcie uciąć, ale chyba jest w Game Passie.
Tak, no to tym bardziej naprawdę warto, bo mega satysfakcjonująca, czytelna i naprawdę bardzo ładna.
Projekt jak poziomów. Skończyłeś tę grę, to już mówisz, to teraz mogę się klingońskiego uczyć, czy coś nie z tego? Tak...
nie, bo to bardziej na skojarzenia, wiesz? Dobieranie, na przykład ktoś coś do ciebie mówi i w międzyczasie gestykuluje albo na coś pokazuje i ty masz w tej grze taki notatnik, gdzie zapisujesz albo łączysz symbole, bo w tej grze tak jakby nie tyle piszesz cokolwiek, tylko tak jak masz kanji w japońskim, po prostu układasz znaczki, no nie? Jakieś tam hieroglify, nazwijmy to w ten sposób. I one... tylko mówię, tam jest kilka języków i każdy ma swoją gramatykę, swoją logikę, więc... w pewnym momencie, jak musisz przekładać z jednego na drugi, na trzeci, no to już, kurczę, tam faktycznie 200 IQ wjeżdża. Ale to nie jest nic nie do pokonania. Ta gra nie frustruje, a naprawdę mega satysfakcjonuje i wynagradza.
Nie, to ja sobie tutaj to sprawdzę, bo mi gdzieś mignęła, ale nie skojarzyłem, bo jak kojarzyłem właśnie grę i najśmieszniejsze jest to, że z jakiejś przyczyny myślałem, że ta gra z tym jakimś modelem językowym, czy z jakimiś takimi zagadkami, z tłumaczeniem wszystkiego, to ten kokun jest, nie? I tak zastanawiałem się, ale gdzie to jest w tym kokunie, nie? Bo tam jest, w kokunie to przeważnie to wszystko wygląda wiesz, to są takie zagadki środowiskowe, masz takie kolorowe orby, nie? Które albo przełączają cię między światami, lokacjami, albo dają ci, powiedzmy, możliwości, wiesz, manipulacji środowiskiem, nie? Że, nie wiem, trzymasz pomarańczową taką kulę i ona na przykład odsłania ci kiedy, jakby tym swoim promieniu, no nie? Platformę, po której możesz iść, nie? No to jest taki najprostszy przykład, nie? Tam później przełączasz pewne rzeczy. I tam były jakieś takie zagadki, że na przykład, nie wiem, musisz coś w jakiejś kolejności, jakieś znaki, no nie? Nadepnąć na ziemi, no nie? Tak mówię, kurczę, ale... Okej, okay, teraz może to już powinienem gdzieś zapamiętywać coś, nie? Bo tam, wiesz, oczywiście wychodzisz na skarpę i tam gdzieś tam w oddali widzisz, nie? Te znaki i później wracasz i to robisz, nie? Więc to takie mega proste, tylko po prostu musisz to znaleźć, wiesz? Musisz po prostu sobie po tym świecie pochodzić, nie? Ale kokun, kurczę, jaka to jest śliczna grafika, właśnie. To jest też taka pastelowa, też taka, można powiedzieć, niewymagająca, nie? Od sprzętu nie wiadomo czego. Ale to wszystko bardzo fajnie gra, bo ona jest czytelna, jest czysta. No ale to mówisz, że strasznie, bo jest zły na tą planowlanę, tak?
Znaczy nie jakoś strasznie, ale no zmuszałem się do grania, wiesz? Pewnie gdyby nie to, że się po prostu umówiliśmy na dziś na nagranie, to ja bym porzucił jakoś w połowie. A tak jeszcze dzisiaj rano spiłem kawkę i po prostu dokończyłem.
A czy masz kota?
Mam.
No właśnie, czy ci te elementy właśnie, bo to taki kotek mój, który, to kotek jest, nie? Tak? To czy nie masz takiej sympatii, że na przykład jak jest gra z kotem, to dodajesz taki punkt do tego? Nie jesteś takim
kociarzem. Jakbyś poznał mojego kota, to nie miałbyś sympatii do żadnego kota. Uwierz mi, to jest taki zabójca, morderca.
Czyli nie grałeś w Stray i mówiłeś, kurczę, ale to jest czyjś się po prostu z moim kotem.
Nie. Stray podobno fajnie wygląda na VR-ze, bo jest ten mod UEVR i podobno ten cyberpunk urywa dupsko. I ta gra jest dosyć... Znaczy, mimo że nie jest projektowana na VR-a, to w tym modzie da się grać i naprawdę robi duże wrażenie. Także na pewno sprawdzę. Właśnie, bo się nie chwaliłem, że dostałem na urodziny Questa 3. Także teraz jestem neofitą i będę nadrabiał wszystkie gry.
ale w tego Morrowinda VR-ze też grałeś chyba wcześniej, tak?
Tak, ale wiesz, ja miałem tam chyba 5 czy 6-letniego Rift AS. Także, no i okej, on nie ma jakiejś tragicznej jakości obrazu, no ale no, świat poszedł do przodu, tym bardziej w tak nowej technologii. I widzę różnicę pomiędzy Riftem a Questem.
Nie jest game changer?
Aż tak, to nie jest jeszcze ten, wiesz, Neuralink od Muska, ale widać poprawę. Przede wszystkim soczewki ma dobre kąty widzenia, no sama rozdziałka... ogólnie fajny sprzęt, polecam, naprawdę.
Ale grasz jako standalone, czy podpinasz sobie pod peceta?
PC VR.
Aha.
No, co mogę, to PC VR po prostu, czyli jestem niszą w niszy tak naprawdę, bo ludzi, którzy grają w ten sposób jest garstka.
Mi się wydawało, że jednak, że dużo, nie? Bo to jest taka dobra alternatywa do tych Valve'a,
Oprócz Steam Racerów i ludzi, którzy przeszli Alixa, to prawie nikt nie gra na PC VR.
No. Może faktycznie, no nie, bo nie trzeba mieć bardzo mocnego peceta, to jednak te gry przecież dobrze działają na po prostu na Oculusie.
Tak, tym bardziej, że tak jak wspominałem wcześniej, polecałem Morrowinda na VR-ze, że wbrew pozorom ci ta grafika nie przeszkadza. jak jesteś w VR-ze, bo nawet te gry, które są standalone na Questie, no to one wyglądają jak powiedzmy tam z ery PS2 czy tam PS3 momentami, trochę jak mobilki, ale co z tego? W sensie ty tam jesteś w środku i się świetnie bawisz, no nie? Tym bardziej, że powiem ci, że ja naprawdę już, mimo że pracuję na co dzień z grafiką, to ja tą grafikę naprawdę mam w nosie. W sensie dla mnie liczy się gameplay, mechaniki, pomysł na grę, a nie jak to wygląda. To w ogóle to teraz, tak, twoje ulubione, powiedzą, kopłynne przejście. Mam taką grę, którą chciałbym bardzo polecić, tylko nie wiem, czy ja będę w stanie to wymówić, ale spróbuję. Nazywa się Retired Men's Nude Beach Volleyball League. To jest pełna nazwa. I jak sama nazwa wskazuje...
mega interesująco. Już kupuję.
Śmiało, bo gra jest bardzo dobra, a kosztuje chyba tam, nie wiem, zaraz ci powiem, 25 zł. I jak sama nazwa wskazuje, na początku mamy ekspozycję. No, dowiadujemy się, że nasz główny bohater stał w markecie. I jak stał tam przy kasie, kątem oka dostrzegł ulotkę z jakimś tam napisem i przekonany, że to jest kolejna piramida finansowa czy jakiś kolejny scam, mimo wszystko po to sięgnął, bo poczuł się targetem, bo ona była skierowana właśnie do ludzi na emeryturze, którzy mają trochę za dużo wolnego czasu. I zadzwonił pod ten numer i okazało się, że jest to liga siatkówki właśnie dla emerytów. I tylko haczyk jest w tym, że gra się na golasa.
Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że nie się mnie sklikbajtowałeś, bo ja liczyłem na to, że to będzie jakaś liga typu Dead or Alive, nie? I
powiem ci,
się oczy szeroko otworzyły, jak to zobaczyłem.
Ta gra, wydaje mi się, że sporo traci na tym takim memowym tytule, bo ten tytuł jest tak śmieszny i tak absurdalny, że liczysz na taką grę, wiesz, dla streamerów, na taką gównogierkę typu, nie wiem, jakieś klikanie w banana, albo takie kiedyś była gra z szukaniem ojca pod prysznicem. Nie wiem, czy kojarzysz, że byli goście i tam szukałeś właśnie ojca pod prysznicem. I ten absurd właśnie wydaje mi się, że trochę mógł zaszufladkować tę grę, bo wbrew pozorom ta siatkówka jest tam tylko z boku, a tak naprawdę to jest visual novelka po części, która próbuje się zmierzyć z tematem takiej nostalgii, przemijania starości, takiej zadumy nad życiem, dokonanych wyborów, bo nawet te granie na golasa, mimo że śmieszne, no to one tak jakby wyzwala, że wiesz... musisz się przełamać i to jest według mnie taka metafora takiego zrzucenia tego brzemienia, które przez całe życie gromadzisz, ten bagaż doświadczeń i w końcu jesteś nagi, na piasku, wyzwolony, naprzeciwko ciebie jest przeciwnik i po prostu zostawiasz wszystkie problemy, aby móc grać w siatkówkę. I właśnie to jest w tej grze fajne, że ja wszystkie trzy mecze przegrałem. I nic się nie stało. Nie chodzi o to, żeby dokopać przeciwnikowi. Chodzi o to, żeby spędzić czas i porozmawiać z tą osobą po drugiej stronie, bo za każdym razem dostajemy innego przeciwnika i oni mają jakby swoje problemy, no bo też coś ich skłoniło, aby sięgnąć po tę ulotkę. I właśnie to jest fajne, interakcja pomiędzy twoim bohaterem, a pomiędzy gościem po drugiej stronie siatki. A przez to, że to jest podane w taki lekki, prześmiewczy, absurdalny, momentami surrealistyczny sposób, to ta gra nie odrzuca i jest taka dosyć lekkostrawna w odbiorze, mimo że porusza bardzo takie poważne tematy, bo tam się pojawia relacja z synem, albo bardzo mi się podoba, jak między zagrywkami pojawiają się dymki, o czym myśli nasza postać. I na przykład super jest to, że powiedzmy jedziesz do jakiegoś miasta zagrać właśnie z przeciwnikiem i wszystkie wspominki mu po prostu wracają, które się tak jakby kojarzą mu z tym miejscem, bo na przykład, nie pamiętam, się nazywa to miasto, no ale powiedzmy, że gdzieś tam jest, no nie? I między zagrywkami sobie myśli, o kurczę, tutaj kiedyś jadłem pizzę, no nie? I ta pizza była dobra i tam wbrew pozorom, że w niektórych miejscach nie było sera, to jednak mimo wszystko było bardzo dobra, a tam gdzie był ser to też, no nie? I ty po prostu czytasz te dialogi i się śmiejesz, ale jak tak się nad tym zastanowić, no to myślimy w ten sposób, że dostajemy skrawkami jakichś takich wspomnień, które nas znienacka uderzają i w zależności od tego, jaki kto ma charakter usposobienia, no to wpada w jakąś melancholię czy inne rzeczy. A zdaję sobie sprawę, że z wiekiem to się tylko nasila, no bo wiesz, ten nasz główny bohater jest koło 80. Nie jest już tak jakby, mieszka u syna i jego żony, więc tak jakby już masz czas rozliczeń, już wiesz, że masz zdecydowanie bliżej niż dalej. I kurczę, powiem ci, że mimo, że ta gra jest takim absurdem, to jestem naprawdę w szoku, jak ona jest zgrabnie podana i jak ona potrafi zakuć z takiej nieoczywistej strony. Chyba, że ktoś, nie wiem, będzie to wszystko skipował, bo oczywiście można pomijać te dialogi, można powiedzieć do tego typa po drugiej stronie, ty dawaj, gramy i w ogóle nie wchodzi w interakcję z nimi, ale przez to, że ona jest w takiej stylistyce takiego snu trochę, ona jest przepełniona żartami. Na przykład sędzia, który stoi, ma koszulkę taką czarną w paski jak sędzia, no ale oczywiście nie ma już dołu, no nie? Więc stoi. Tam wprawdzie nie jak
chyba gra, nie ma, tych przyrodzenie chyba nie jest
nie, widoczne. Nie ma.
To nie jest The Boys. To nie jest The Boys.
Tak. Tam pindol nie obija ci się o kolana.
Tak. Nie ma fizyki i pindoli.
Tak, masz fizjonomię bardziej Kena, wiesz, w sensie tej lalki niż właśnie tak jak mówisz The Boys. Ale to w ogóle nie przeszkadza, bo to jest tylko jakaś forma, to jest jakaś taka umowność. I ja się nie spodziewałem, że ta gra będzie tak dobra, bo sięgnąłem po to, aby mieć taką, wiesz, śmieszną gierkę do anegdoteka. A czy grałeś w to, tak? Znasz taką grę? A okazało się w ogóle, że dostałem fajną, głęboką historię, która chce coś opowiedzieć, a nie jest kolejnym jakimś gównomemem, no nie? Jak właśnie te wspomniane szukanie ojca pod prysznicem.
A to jest tak sympatyczne, tak? Powiem, że tytuł, tak jak powiedziałeś, sugeruje coś innego, ale widać, że to jest taka jedna z tych takich gier bardziej refleksyjnych niż
tak, i w ogóle ta gra ma 15 recenzji na Steamie. Wybierzesz sobie? W ogóle przeszła bez echa. Nikt sobie nie zagrał. Ja też się dowiedziałem przypadkiem z innego podcastu o niej, ale oni też to nie grali, tylko wydłubali na takiej zasadzie, że wiesz, o, śmieszny tytuł, no nie? A ja jednak po to sięgnąłem i w ogóle się nie spodziewałem i naprawdę bardzo polecam.
Czyli szczerze mówiąc, jak ja bym patrzył na taką grę, to bym się spodziewał, że to jest właśnie też może być mała gra, ale stawiam właśnie na mechanikę tej siatkówki, że daje
ta
ci...
Ta mechanika siatkówki jest beznadziejna. Naprawdę. Tam, bo ta gra jest... ja obstawiam, na jakich sprite'ach ona jest zrobiona. Jest mega prosta.
Ja widzę tylko zdjęcia i to po prostu wygląda tak, jakby ona była rysowana w paint'cie. No,
Tak. Ale powiem ci, że kurde, nie chcę spoilować, ale tam jest taki trochę motyw jak w
Twin Peaks.
Nie, jak w Inscription. Że tam się taka trochę meta gra pojawia w pewnym momencie.
Także... Znaczy, powiem ci, że ja w ogóle lubię takie gry z takim twistem nieoczywistym, tylko jest bardzo trudno zarekomendować takie gry, nie? Bo zawsze starasz się powiedzieć, no ale mówisz, zobaczysz, spodoba ci się, ale dlaczego? No to tak jak z tym Okidoki, tak? To się nazywa Okidoki Literature Club? Nie, pewnie coś przekręcam nazwę. Ale pewnie grałeś, nie?
Nie grałem.
Nie, nigdy nie grałeś? O,
nie.
To jest taka gra, która jest visual novel, w takim stylu japońskim. Do pewnego momentu, no nie? Ale no to już nie chcę... Znaczy, ona cały czas jest, tylko chodzi mi o to, że ona się wydaje po prostu takim typowym japońskim symulatorem, nie wiem, randek, że po prostu zagadujesz jakieś dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że ona swego czasu zrobiła taką furorę w internecie, no bo przede wszystkim była za darmo, a po drugie miała taki fajny twisik, nie? I jak ktoś po prostu nie wie, to nie będę zdradzał, no nie, bo tutaj mógłbym za dużo powiedzieć, bo to jest takie doświadczenie, no nie? Które po prostu odpalasz na tym sobie, tak klikasz i tam nie ma za bardzo wyzwań, nie, no to jest właśnie kwestia też visual novel, nie, że one bardzo rzadko dają ci jakieś wyzwanie, nie, to po prostu jest nawet nie chcę powiedzieć, że interaktywny komiks, bo to też tak nie działa. No, nie? No visual novel to po prostu visual novel, nie? Mniej więcej już gatunek jest zdefiniowany, nie? Więc ja sprawdzę dokładnie, czekaj, żeby nie było.
Tak, bo chciałem dodać sobie na listę życzeń i tu wpisuję jakieś różne konfiguracje okidoki i nic mi nie skakuje.
Nie, bo ja to tak, wiesz, jak zwykle, nie wiedząc jak ten, to jest ten. Zaraz ci powiem dokładnie, tylko musimy... Doki Doki Literature Club. Doki. Z wykrzyknikiem. Doki Doki Literature Club.
Jest.
I ona w jakiejś tam wersji była za darmo, a później wyszła wersja... Znaczy nie, ona chyba nadal musi być za darmo, nie? Jest jakiś fanpack, który pewnie dodaje jakieś elementy, ale, ale no to jak to mówię ci, no spodobać się, ty lubisz na pewno anime, jesteś wielkim fanem chińskich bajek, więc docenisz po prostu kreskę.
No dobra.
Jest bardzo ładnie rysowana, nie?
Dodany do listy, ale nie, wiesz co...
Grafika lepsza niż Final Fantasy Rebirth.
Jeśli chodzi o japońszczyznę, to ja bardzo lubię na przykład serię Yakuza albo Ghostwire Tokyo, ale jak widzę właśnie te takie wielkie oczy... to już tutaj czerwona lampka się zapala.
Nie.
Typu właśnie jakieś czarodziejki z Księżyca, nie, to nie dla mnie. Dragon Ball, o tak, Berserk, o tak, jak najbardziej. Ale jakieś takie, wiesz...
A ja znowu, widzisz, jestem to pokolenie wychowane na czarodziejce z Księżyca.
Tak.
I jak to się mówi, po cichaczu wymieniający się VHS-ami z hentai, więc dla mnie ten aspekt jest tutaj istotny, nie? Żeby te postacie ładnie wyglądały, aczkolwiek oczywiście doceniam też takie fantastyczne filmy jak Ghost in the Shell dla fabuły, no, ale tak sobie teraz pomyślałem, rozmarzyłem się o tych jak to drzewniej bywało i tak dalej, nie, ale to taki mały mój tutaj wkład w historię visual novel.
Czy masz jeszcze jakąś grę, czy mam się zmierzyć ze słoniem w pokoju?
Znaczy ja mogę wspomnieć o jednym tytule, który przez to właśnie, że mnie tam Lamplighters tak, tak pochłonęło, to zapytam cię, czy kojarzysz uniwersum, to właściwie już uniwersum jest, Fallen London.
Fallen London?
Znaczy jako taki świat, nie? To, bo to jest...
Kojarzy mi się z tym, z modem do Fallouta chyba.
No tam jest, będzie jakiś taki modzik, ale generalnie chodzi o to, że to jest świat taki wiktoriański, gotycki, steampunkowy, alternatywny, wiesz, alternatywnej Anglii, nie? Właśnie taki jakby po kataklizmie, nie? I w tym świecie, nie? Powstało już kilka gier. Jedna była to na przykład, nie wiem, Sunless Sea, nie wiem, czy kojarzysz taką grę?
Kojarzę, nie grałem.
Tak. Była też visual novelka Mask of the Rose.
To tego nie znam.
No i za dobrą cenę, czyli za darmo na Epiku, jakiś czas temu, pewnie miesiąc temu, czy jakoś tak, pojawiła się gra Sunless Sky wersji Sovereign Edition. Nie wiem, co ona dodaje, ta wersja Sovereign, ale to jest gra, która, wiesz, ona ma swoje lata, no nie? Bo to jest gra z 2000 chyba oryginalnie 19 roku, tam wersja konsolowa wyszła tam, nie wiem, 3 lata temu, ale no ponad, no 5 lat ma, nie, gra.
No nie, no ale wiesz, 5 to nie 15.
No tak, ale już prawie retro, nie?
Nie, no gdzie.
Ale jest tak śliczna, ma taką śliczną oprawę, no nie, bo generalnie o co chodzi, no gra jest taką mieszanką takiego rogue, chyba lighta, nie? Gdzie jesteśmy kapitanem takiej latającej, parowej, no poparowej, ale lokomotywy, no nie? W takim właśnie świecie mroku wszystko jest z góry podane, więc widzimy naszą tą lokomotywę, która po tym świecie sobie tam lata, walczy z innymi lokomotywami, ale generalnie cała ta fabuła znowu jest podana bardziej na zasadzie takiej gry niemal paragrafowej, gdzie te nasze umiejętności, jakieś specjalne nasze cechy, nie? Dodają mi jakieś tam procentowe szanse do rzutów kością. I ten element mi się strasznie podoba, bo ten klimat się bije, tylko ja mam w tej grze to parę godzin i tak sobie latam tą lokomotywą, walczę z innymi lokomotywami, wykonuję jakieś zadania, wiesz, no ta gra ma, no ten element, wiesz, ten świat jest tak w miarę otwarty, nie jest jakiś ogromny, ale to nie jest tak, że wiesz, że znowu w 2 minuty go przelecisz, no nie? Bo tam po prostu sobie latasz, wypuszczasz sondy, ta sonda ci gdzieś, powiedzmy, mówi o jakimś interesującym momencie, no nie? Nie wiem, masz różne zadania na takiej zasadzie, że ktoś prosi cię o przysługę albo żebyś go, nie wiem, pomógł mu przedostać się z jednego portu, no nie, do innego, no nie? Ale też nie masz tego wskaźnika, który cię prowadzi, tylko na przykład, nie wiem, gdzieś, to jest gdzieś na północy, na północnym zachodzie od tego miejsca, no nie, już, wiesz, musisz sobie sam znaleźć, nie, możesz tam też handlować, nie, bo tam gra jakby wyznacza ci, znaczy pyta cię, jaki jest dla ciebie główny cel, czy na przykład, nie wiem, chcesz być bogaty, czy chcesz być sławny, czy coś tam, nie, i ty wybierasz sobie taki główny cel, no ale jak już grasz, no to już tam to ma mniejsze znaczenie, nie, a jak zginiesz, to albo możesz wrócić do poprzedniego save'u, a możesz save'ować tylko w porcie i na zasadzie takiej, że jak save'ujesz, to wychodzisz z gry, albo jak to właśnie w tych roguelike'ach jest, twój kapitan przekazuje pałeczkę kolejnemu kapitanowi, no nie, i gra się posuwa dalej. I powiem ci, że tak to urokliwie wygląda, wiesz, jest z takim detalem to narysowane, bo latasz sobie po tym, wiesz, w tych chmurach, no nie, to jest właściwie takim jakby, no masz wrażenie, że taką rzeką latasz, nie, bo to wszystko, ten świat jest tak zbudowany, że nie masz, wiesz, pełnego nieba, tylko to niebo jest jakby ograniczone właśnie takimi tunelami, ja bym to tak powiedział, takimi ścieżkami, że właściwie to jakbyś jakąś taką rzeką płynął, nie? I jak widzisz te takie malutkie porty, jakieś budynki, czasami zniszczone, czasami nie, czasami jakieś, no po prostu robi to takie niesamowite wrażenie, że mimo, że to jest płaskie od góry, to ja jak to widzę, to mi tworzy to, wiesz, oczami wyobraźni, to ja widzę jakąś taką ładną dioramę malutką. To ma taki fajny efekt. To jest, nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, może tam jest jakaś aberracja chromatyczna, czy coś takiego, co mi dodaje jakiś taki, nie wiem, jakiś taki efekt do postrzegania tego, ale nieco serdecznie wciągnęło. No i wiesz, fabularnie, no tam jest bardzo dużo tego czytania, ale to jest właśnie na takiej zasadzie takiego, wiesz, czy też takie opowiadanie, wiesz, takie wprowadzenie, że jakbyś czytał właśnie książkę, nie, że lądujesz w jakimś porcie, i już masz jakiś taki, wiesz, tekst wprowadzający, który cię tak nastawia, no nie, o, co tam się może wydarzyć, coś ciekawego. I tam są jacyś ludzie i masz do wyboru. Albo idziesz z nimi porozmawiać, albo robisz to, albo to. A jak z nimi rozmawiasz, to jeśli masz, nie wiem, jakąś tam cechę, albo jeśli masz jakiś przedmiot, albo tam jest chyba jakieś takie są też rzeczy, które jakby zdobywasz na takiej zasadzie, nie wiem, punkty terroru, nie, że na przykład, nie wiem, jakąś taką straszną historię opowiesz i masz jakiś taki punkt terroru, nie, ja to oczywiście pewnie przekręcam trochę, bo jeszcze nie zmasterowałem tej gry. Na razie to jest tak, że ja chłonę ten świat, latam sobie, ona jest niesamowicie relaksująca, bo jak sobie wyobrażasz, te lokomotywy to nie są jakieś szybkie pojazdy, więc to sobie tam ciuśnią, to ona oczywiście wydaje te wszystkie dźwięki, jakie powinna lokomotywa wydawać i parowa, więc naprawdę świetna, świetna, relaksująca, asamerująca mnie gra pod pewnymi względami, ale no, wiesz, klimat jest. Ja mam nadzieję, że po prostu więcej w tej grze poświęcę i jeśli ktoś chciałby mnie przestrzec, powiedzieć, że nie, Damian, nie inwestuj czasu, bo ta gra nie jest tego warta, to dajcie mi znać, bo boję się, że mogę się zatracić w tej grze, bo to jest taka gra, która nie wydaje się, żeby miała, wiesz, zakończenie, że ona jest tak otwarta, a dwa, ten, wiesz, ten gotycki, wiktoriański świat, nie? Bardzo duże wrażenie na mnie robi, nie? Bo to nie jest tak, że akcja się gdzieś toczy w Londynie, no nie? I tak dalej, tylko to jest jakby wszystko obok, nie wiem, jak to powiedzieć. Więc na tym etapie mi się bardzo podoba. No to tylko tyle chciałem jeszcze jakby wspomnieć, co jeszcze ostatnio grałem, bo grałem też w jakieś takie mniejsze gry. Znaczy nie też, że mniejsze gry, tylko mniej grałem. Jak wiesz, tu sobie wróciłem na chwilkę do Dead Island 2, no nie, żeby tam coś to posunąć, Dead Island 1, ale to już wszystko to wcześniej omawiałem.
Tylko wiesz, nie, ten Sunless Sky wygląda troszkę nieprzystępnie. Może to są, nie wiem, odpaliłem sobie gameplay teraz na YouTube, jak opowiadałeś. Plus pamiętam, że kiedyś próbowałem grać w tą poprzednią grę.
Sunless Sea.
Sunless Sea, no i się odbiłem. W sensie coś mi tam nie pasowało. A to jest chyba takie rozwinięcie, no nie? Tej poprzedniej.
No chyba tam w tym Sunless Sea to po prostu chyba po prostu pływałeś jakimś kutrem, nie jakąś łódką po wodzie, a tutaj masz prawdopodobnie
ale mechanicznie wygląda tak samo. No,
nie? Tak, tak, tylko że wygląda po prostu latasz, nie? Tak. No. Nie wiem. No,
ale u ciebie od razu u ciebie zażarło, czy musiałeś się jakoś tam wygryzać?
Nie, po prostu mnie urzekł ten klimat i urzekła mnie ta grafika. Właśnie to jest ciekawe, że mówisz, że ona ci się nie podoba.
Znaczy nie, ja nie mówię, że ona mi się nie podoba, tylko mówię, że ta gra wygląda taką nieprzystępną, że...
Nie, znaczy, wiesz co, to jest tak jak z każdym takim tytułem, który jest dosyć rozbudowany, że ma dużo opcji, bo ona na początku się wydaje dosyć prosta, nie? Bo latasz sobie tym kutrem, nie? latasz, no, kutrem, tak powiedziałem, tym, no, lokomotywą, mhm. Nie latasz, przepraszam. I to jest tak, że gdzieś tam coś znajdujesz, gdzieś coś podchodzisz i wiesz, i masz te decyzje paragrafowe, ale związane z tym, że możesz po prostu, że wiesz, jest jakieś ryzyko, nie? To nie jest tak, że po prostu wybierasz opcję A, B i masz albo korzyść A, albo korzyść B, tylko musisz też balansować ryzykiem, nie? Że jeśli masz szansę, tam powiedzmy 75%, nie? Ale musisz wysłać załogę i musisz poświęcić jakiś zapas, nie? Jakiś tych no to po prostu jest supplies, nie? Tam jakiś tam jednostkę zapasu i ci się nie uda, no to wiesz, no to tracisz, nie? Na tym, ale i na to nie masz wpływu, bo to jest czysto losowe, nie? Ale jest jakiś taki fajny klimat, który się z tego tworzy, wiesz, to jest gra też dla ludzi, którzy lubią czytać przede wszystkim, bo tam jest bardzo dużo tekstu i chcą się wciągnąć w ten świat, nie? Bo sama mechanika na przykład tej walki tymi jest dosyć prosta, nie? Bo to chyba nawet widać na tym. Po prostu masz tak, że latasz sobie tą lokomotywą i możesz latać do tyłu, do przodu oczywiście. Jest pewna bezwładność, która mi się bardzo podoba. Lubię to w tego typu grach. No i masz dodatkowo jeszcze taką możliwość takiego daszowania, nie? Że masz szybki uskok w bok, w lewo lub w prawo, co pomaga, powiedzmy, uniknąć tych kul, no nie, które są miotane przez inne lokomotywy i wiesz, że jak są takie pojedyncze lokomotywy, to te walki są dosyć proste, nie? No ale później się pojawiają już takie potężne, które strzelają takimi samymi salwami po kilka i zaczyna się robić taka dosyć trudniejsza gra. A wiesz, no, ta eksploracja to wszystko jest jak w tego typu grach, nie? Że masz te zapasy, które ci masz paliwo i to wszystko ci ubywa, masz załogę, którą możesz stracić, więc no to jest taki gra też takie małe zarządzanie, nie? No, ale no, nie chcę za bardzo też wchodzić w opis tej gry, bo to są takie moje pierwsze wrażenia, nie ma, nie? Mimo, że tam powiedzmy tą godzinkę, dwie z tego spędziłem i trochę sobie polatałem, to jeszcze właśnie nie trafiłem na taki moment, w którym czuję się tak, o, już w tym, o, teraz już nie mogę oderwać, ja już czuję, że rozbudowałem te umiejętności, nie? Wydałem na te lepsze rzeczy, no nie wiesz, że ta lokomotywa to już teraz po prostu będzie siała popłoch w tych przestworzach. Nie, no to jest takie pierwsze wrażenie, ale mnie po prostu podoba się ta mroczna właśnie taka grafika, wiesz, tego świata takiego steampunka, nie? Bo ja też lubię steampunk i ten steampunk z tej grafiki się przebija, no i też z tych opowiadań, z tych tekstów, nie? No. A jak ktoś po prostu chce latać i nie wiem, być kupcem takim, to też tam jest taka możliwość, nie? Bo to wchodzisz taki bazarek, kupujesz tutaj tanio, tam sprzedajesz drożej i też się możesz rozwijać, nie? Więc nie każdy musi być tym złomiarzem, który po prostu chodzi i szuka jakichś wraków i je eksploruje w tym świecie. Chociaż, no tak jak mówię, to jest wszystko na tej mapie, no nie na tej planszy, którą widzisz pewnie na tych, tam się nie zmienia, na przykład, nie wiem, perspektywa, że jak robisz jakiś abordaż czy coś w tym stylu, to zmienia ci się perspektywa, z pierwszej osoby i tak dalej. To wszystko jest dosyć takiej prostej grafice. Może kiedyś to nawet byś powiedział, że to taka przeglądarkowa gra, nie? Albo coś w tym stylu, no ale już teraz nie wiem, czy robi się takie, znaczy nie, no są nawet gry w przeglądarkach, ale wydaje mi się, że bardziej w stylu O-Game i innych takich niż jakieś cookie clickery, niż coś takiego. No to tyle, jeśli chodzi o moje granie. Już mogę teraz ci z pełną satysfakcją oddać mikrofon, żeby mi powiedział, co ty jeszcze tam ostatnio grasz.
W tym czasie, jak grałeś w Lamplighters League, to ja władowałem się w straszne bagno, które się nazywa Fights in Tight Spaces. Znasz tę grę? Słyszałeś coś?
Fight in Tight Spaces. Mówi mi coś tytuł, ale nawet teraz nie ten. No to nie potrafię sobie przypomnieć.
No to opowiadam. Gra, jeśli chodzi, zaczynając od grafiki, bardzo mi to przypomina Superhota.
A tak, że to czarny, czerwony, nie?
Tak, ponieważ plansze, na których walczymy, są tak jakby całe białe, jakby nieoteksturowane, a modele postawione na tej planszy, no, wyglądają po prostu jak z właśnie... Boże.
Takie sylwetki są, nie? Jakby szablony takie wycięte, tak?
Tak, tak. Po prostu masz model, który ma bardzo mało detali, to jest takie low poly, nasza postać jest cała czarna, a przeciwnicy albo są w kolorach czerwieni, albo zieleni, albo fioletu, no generalnie cała paleta, tak? Dzięki temu gra jest bardzo czytelna, a to jest bardzo ważne w tej grze, ponieważ określiłbym ją jako połączenie, jeśli chodzi o mechaniki, Slay the Spire oraz Into the Breach.
A, okej. Okay.
I jak dobrze to działa. O jest. W sensie sama eksploracja, w sensie gra jest bardzo mocno czerpie z Slay the Spire, które swoją drogą ostatnio masterowałem, bo spędziłem ponad 100 godzin. I po prostu ze Slay the Spire płynnie przeszedłem do... wpadłem z jednego bagna w drugie bagno. Ale przez to, że pamiętałem wszystkie te mechaniki z Slay the Spire, no to tutaj miałem takie miękkie lądowanie. Ponieważ Fights in Tight Spaces, jak powiedziałem, bardzo mocno się wzoruje na Slay the Spire. Czyli mamy grę podzieloną na dwa segmenty. Jeden jest taki eksploracyjny, gdzie mamy mapę i tak jak w FTL-u wybieramy odnogę, którędy chcemy iść. A możemy właśnie albo mieć zwykłą planszę z pojedynkiem, albo jakiś losowy event, albo siłownię, gdzie możemy ulepszać karty, albo wyrzucać je ze swojego deka, albo kupować nowe. Mamy placówkę medyczną, gdzie możemy się leczyć, albo zwiększać swoje maksymalne zdrowie. No i na końcu każdego poziomu jest boss, którego musimy rozwalić. I to, czym ta gra się wyróżnia, to ona właśnie przenosi bardzo wiernie mechaniki ze Slay the Spire do 3D. Czyli mamy taką planszę, trochę jak w szachach, gdzie mamy rozstawionych przeciwników i tak jak właśnie w Into the Breach tworzymy łańcuszki kombosów. Czyli na przykład uderzamy przeciwnika, przesuwamy go o jedno pole, wtedy on powiedzmy wchodzi na linię strzału jakiegoś gościa z pistoletem, on w niego wali, go zabija i jeszcze coś tam się dzieje, no nie? Mhm. Więc musimy szukać właśnie takich, nie wiem, synergii albo właśnie łańcuszków obrażeń, jakichś kombosów i naprawdę przeniesienie tych mechanik do 3D jest tak mega satysfakcjonujące. Tym bardziej, że mamy dostępne kilka deków, tak jakby kilka buildów naszej postaci. Możemy grać gościem, który jest nastawiony bardzo defensywnie, który kumuluje na sobie armor i zadaje obrażenia głównie na podstawie kontrataków. Możemy też na przykład grać brawlerem, który rzuca tymi przeciwnikami po prostu po całej planszy i wiesz, na przykład jeden wpadnie na drugiego, to zadaje mu obrażenia, tamten odda mu kontrę, więc widzisz, w którą stronę to zmierza, no nie? Mhm. Ale to, dlaczego ta gra jest tak dobra i tak bardzo uzależnia, bo ja praktycznie tam chyba, nie wiem, 2 tygodnie grałem non-stop, to ten element takiej rogalikowości i karcianki, no bo nigdy nie wiesz, jakie karty ci się wylosują, więc musisz cały czas improwizować. Plus musisz zarządzać też tym deckiem, jak w karciance. Nie chcesz mieć za dużo kart, ale też pojawiają się dylematy, czy mam ulepszyć jakiś atak, czy mam jednak wyrzucić coś z tej talii, a może coś sobie dodać. Albo właśnie postawić na jakieś takie nieoczywiste taktyki. I tych kart jest chyba ponad 200 w tej grze, także widzisz, ile masz zagrywek, no nie? Masz i karty ruchu, i karty ataku, karty obrony, jakieś karty specjalne. Ale kurde, to jest takie bagno. Nie wiem, po prostu.
Wydaje znaczy, ja to widzę w ogóle teraz, wiesz, bo tak to opowiadasz i jak zobaczyłem, jak to wygląda, no to faktycznie to wygląda fenomenalnie. Bo moim zdaniem to nawet tak graficznie to nawet to służy. Że ten, bo tych miejsc, w których się dzieje akcja, jest mnóstwo, nie? Mimo, że właśnie tak sobie wiesz, są ciasne miejsca, ale zmieniają się. I ta animacja jest taka płynna, te rozbryzgi krwi, wiesz, to wszystko, wiesz, ma surą, ale przede wszystkim, no nie, no ten element, to co mnie już kupiłeś, jak powiedziałeś tylko, że to jest Into the Breach, połączone właśnie z taką karcianką, no nie, jak Slay the Spire, to ja już wiem, że muszę w to zagrać.
Gra jest cudowna, naprawdę. I fajne jest to, że na przykład nie da się jej tak jakby zbrutforsować. Musisz cały czas dostosowywać się do sytuacji na polu. I na przykład możesz wypchnąć przeciwnika za planszę i go zabić natychmiast. Możesz, na przykład niektóre ataki nie zadają obrażeń, dopóki nie zbijesz armoru, w sensie pancerza u przeciwnika. Na przykład jakieś ogłuszenia albo krwawienia. W sensie jak nakładasz status, no to musisz najpierw zrzucić z niego blok. I ta gra ma po prostu milion jakichś takich niuansów, mechanik, ale jest mega przystępna. Ona może, jak oglądasz jakiś gameplay na YouTubie, ona może wyglądać trochę wolno, tak jakby ociężale, ale to tylko na filmiku. Jak się już gra, to ty myślami jesteś zupełnie gdzie indziej, ty planujesz kilka ruchów do przodu i zadziwiające jest to, że te animacje nie przeszkadzają. Bo na przykład pamiętam, że nie wiem, nawet Heroesów jak grasz, to po pewnym czasie po prostu chcesz przyspieszyć tę grę, bo jak widzisz po raz 500 ten sam atak, to już po prostu wszystkie flaki ci się tam, wiesz, wywracają w środku. A tutaj tego dziwo nie ma. Wprawdzie, no mówię, no, ja pograłem 50 godzin, nie 150, no nie? Ale mimo wszystko, ja tę grę prawie wyplatynowałem, stalakowałem. Zrobiłem 35x40 osiągnięć, w tym na przykład takie, aby mieć mniej niż 16 kart w deku albo wygrać mając więcej niż 50. Oczywiście wszystkimi klasami ją przeszedłem. Co jeszcze? Zostały mi jeszcze tylko, abym przeszedł grę poniżej tam chyba godziny. I co jeszcze? I takie grindziarskie straszne, typu odblokowanie wszystkich kart i nie wiem, czy chce mi się to robić, bo ja po 50 godzinach mam chyba tam 30 poziom, a podobno trzeba wbić 50. Czyli to wygląda tak, jakbym miał jeszcze grać drugie 50 godzin, to chyba mi się nie chce, no nie? Ale powiem ci, że o ile ja nie jestem jakimś platyniarzem, tak osiągnięcia w takich grach bardzo mi się podobają, bo one pozwalają tak jakby, znaczy pozwalają, jeśli chcesz robić te trudniejsze,
wyzwanie, tak?
Tak, musisz się wgryźć w tą grę po prostu na 100%, musisz zrozumieć te wszystkie niuanse, mechaniki, jakieś zależności pomiędzy kartami, buildami, dekami, musisz żyć tą grą tak naprawdę i dopiero jak już po prostu rozpracujesz ją wzdłuż i wszerz, i jesteś tak jakby ekspertem, to wtedy dopiero możesz docenić tak jakby kunszt tych wszystkich mechanik i tego gameplayu. I no, gra jest po prostu niesamowita. Dla kogoś, kto lubi taktyczne gry, nawet niekoniecznie karcianki, a gry takie trochę logiczne, to kurde, bardzo polecam. Naprawdę wspaniała gra. Ja się zakochałem praktycznie od pierwszej minuty. Po prostu zobaczyłem gdzieś tam filmik, mignął, nie wiem, na YouTubie, czy gdzieś na karcie Steam. I ja mówię, Boże, to jest to, no nie? Wjeżdżamy. I mimo, tak, że byłem zmęczony i styrany tym, wiesz, calakowaniem Slay the Spire, to tutaj po prostu mięciutko to wjechało i och, coś wspaniałego.
Ale to rozumiem, że masz tak, że jak widzisz, znaczy nie wiem, może to jest kwestia tego, ale no karcianki lubisz, nie? Bo już rozmawialiśmy o tym, że nie grasz w takie papierowe, znaczy prawdziwe, fizyczne, nie? Ale jest coś takiego, że znaczy nie chcę użyć takiego brzydkiego słowa, ale masz jakiś taki fetysz karciankowy, nie masz.
Nie, wiesz co, ja lubię
dobre... Jak jest na przykład gra, która ma element karciany, to mówisz, o, to już jest coś dla mnie.
Nie, ja lubię po prostu dobre gry, no nie? Dla mnie to może być, nie wiem, visual novelka, to może być samochodówka, to może być przygodówka point and click, to może być ten boomer shooter, ze którym jakoś specjalnie przepadam, ale jeśli coś się wybija na tle reszty,
tak,
no to kurde, czemu nie, no nie? No z jakiegoś powodu te gry są uważane za wybitne, no nie? Na przykład, mimo że nie jestem jakimś mega fanem karcianek, to jedną z najlepszych gier ever, jaką grałem, jest Inscription, które jest, po prostu stoi na tej karciance, to jest po prostu trzon tej gry. Mimo, że to nie jest tylko karcianka, ale im mniej wiesz o Inscription, tym lepiej. Po prostu to jest taka gra typu Trust Me Bro, po prostu musisz odpalić i dać sobie rozwalić łeb. I naprawdę ja każdemu polecam Inscription. Ty grałeś?
No ja grałem, a to już...
Gadaliśmy?
Nie, w sensie, że już się spowiadałem z tego, że kupiłem Inscription, zagrałem, ale nie wiem, czy to była kwestia tego, że w momencie, kiedy musiałem stać od stołu i tam musiałem pewne rzeczy robić, to wydawało mi się, że wszystko, co mogłem zrobić, zrobiłem i nic się nie działo. I teraz się zniechęciłem, bo nie mogłem wrócić do samej gry, no nie? Jakby gra chciała, żebym coś tam zrobił, no nie? Coś gdzieś kliknął, coś przestawił i tu ten, i co, no dobra. Bo widzę, że, a nie chciało mi się, wiesz, bo staram się taką dumę, no nie? Mhm. I to jest jakby, wiesz, no nie, okej. Okay. Jak sam rozwiążesz ten problem, to znaczy, że jeszcze nie jestem taki stary, no nie? Żeby jednak spróbować wszystkie problemy, no nie? W takich grach, czy gdzieś jak czy ktoś przeoczy, to wróć do tego. Bo miałem taki moment, że czułem taką niesamowitą niesatysfakcję, nie wiem, czy to powiedzieć, takie rozczarowanie względem siebie, że na przykład grałem w jakąś grę i jakaś taka oczywista rzecz mnie, coś co prawdopodobnie, nie wiem, może przeoczyłem w tutorialu, wiesz co chodzi, tak jak rozmawialiśmy o tym, wiesz, kotku na tym urządzeniu, że jak wiem, że muszę, to tak czuję, że okej, okay, czyli gra, która powinna mi to wszystko zaoferować, no nie, jakby cały ten znaczy pozwolić mi eksperymentować i nauczyć mnie tej gry, że albo ona tego nie zrobiła, albo ja jestem zakupiony. Zwykle to jest tak, że miałbym do siebie pretensje, no nie? Bo uważam, że po prostu gra też nie może być taka, że ona ci musi wszystko, wiesz, a teraz biorę twoją rączkę, kliknij, bo ja nienawidzę takich tutoriali, które zabierają ci czas, które przeklikowujesz i wiesz, tracisz, nie wiem, godzinę czy dwie, bo gra musi cię nauczyć każdej możliwej mechaniki, a takie tutoriale prawdopodobnie później się kończą tym, że wszystko to zapominasz. A ja lubię po prostu jak w grze, wiesz, grając, pewne rzeczy jakby są w miarę oczywiste, nie? No nie powiem akad, ale w Encryption tak było, że w tym momencie tak doszedłem do wniosku, że nie. A nie chciałem właśnie szukać, bo nie chciałem... A
nie zaspoilowałeś sobie, tak?
Tak, nie chciałem sobie nic sprawdzać w internecie. Wiedziałem, że ta gra ma mnie zaskoczyć, więc ja po prostu odłożyłem ją i teraz jakby mam... znaczy coraz więcej powodu, żeby po prostu wrócić do tego i jak najszybciej jednak tę grę i zagrać od początku przede wszystkim, żeby zobaczyć, czy coś mi tam nie umknęło, wiesz, czy ktoś mi czegoś nie zasugerował, żeby coś zrobić, czy nie i tak dalej, a ja tego nie zrobiłem. I tyle, nie? Bo wiesz, sama mechanika znowu, a propos tej kaczenki, to wydawało mi się, że jest taka okej, okay, bo czułem ten element, że okej, okay, no tutaj muszę kombinować i tak dalej, ale wydawało mi się, że jest to prosta, więc ja liczę po prostu, że ten aspekt, no nie, Encryption, że pojawiają się lepsze karty, że może coś innego, bo ja uwielbiam minigry w dużych grach. To jest dla mnie taki konik dosyć spory. Są gry, które się świetnie sprawdziły i w ogóle są wiesz, mega grywalne, jako nawet osobne byty, nie? Na przykład Gwint, nie? W Wiedźminie III. Ja uwielbiałem tego Gwinta. Tego takiego oryginalnego, tego czystego, tego z Wiedźmina 3, nie tego, który stał się z grą taką, wiesz.
Samodzielną.
Tak. I to samo miałem, już nie pamiętam w jakiej jeszcze grze, ale na przykład znowu odbiłem się troszeczkę od tych takich, w cudzysłowie, szachów w Horizon Zero Dawn. Albo nie Zero Dawn. Forbidden West, tak? To jest ta chyba druga część. Chyba nie w tej drugiej części były takie. Tam były takie szachy, ale już wiedziałem, że w tym momencie, nie, wchodzi ten moment, że przeciwnik ma za mocne figury, nie? W tym. I one po prostu są tak dominujące, że musi być jakaś ścieżka, że ja nie mogę po prostu grać dla satysfakcji, że pewnie gdzieś coś przeskoczyłem, albo muszę się gdzieś wrócić, gdzie ktoś gra i zacząć wrzucać wyzwania, rozbudować jakby ten, tą moc swoich, tych pionów, wymieniać je, nie, i tak dalej. No, to też jest w jakimś stopniu sensowne, ale ja się troszeczkę od tego odbiłem, ale tam był bardzo fajny element, bo nie wiem, jak pewnie większość osób, które widziała tę grę, to wie, ale też to była taka też plansza, może nie pod kątem, ale też no, mniej więcej w bardzo podobnym układzie, jak właśnie w Finding Tight Spaces, czy w Into the Breach, nie? Że to taki kwadracik, co nie, z ograniczoną liczbą tych pól, ale dodatkowo jeszcze wchodził aspekt nie terenu, nie? Że byłeś na terenie górzystym, tam wyżej, niżej i tak dalej, plus jakieś specjalne właśnie moce tych pionów, no nie, powodowały, że wchodziła i taktyka, i moc tych pionów, i jak dostałem ten raz samotne lanie, później drugi raz i trzeci, to powiedziałem, okej, dobra, to już chyba jednak gdzieś tutaj popełniłem błąd i ten, ale wiesz, czasami możesz po prostu trafić na taką minigrę, która więcej ci czasu zajmie, granie w te gry, niż w główną fabułę. Oczywiście to się nie zdarza tak często, ale no jest to wyzwanie w Wiedźminie, nie? Żebyś jednak te wszystkie karty zdobył, żebyś z tym różnym ludziom te wyzwania w tego Gwinta, znaczy żebyś wyzywał właśnie do pojedynków, nie, różnych ludzi, no nie, grało te karty coraz lepsze. No ale już takim tą kwintesencją jest ten turniej a la Magicowy, nie, w Gwinta w Wiedźminie 3, który już tak no sprawił, że miałem dużo satysfakcji, jak go wygrałem i no jest coś takiego. Ja znowu mam taki trochę fetysz na karty. To jest coś, co sprawia, że jak widzę, że gra ma ten element dopracowany. I tak było też, jest taka karcianka, nie wiem, Monster Train chyba się nazywa.
Tak, tak, tak.
No, to ona trochę ma troszeczkę inną mechanikę niż Slay the Spire, nie? Tam są te poziomy, no nie, gdzie tam ci przeciwnicy się wbijają, to musisz cały czas, wiesz, wystawiać te karty, żeby ich pokonywać, nie? To zagrywać tych swoich. Ale kurczę, też wciąga, nie? Też jest dobrze zrobione. I ja się bardzo cieszę z tego, że coś ostatnio, bo to jest od kilku lat, nie? Że ten element karciany stał się taki popularny, bo nie wiem, miałeś PlayStation Portable, PSP?
Wiesz, całą chwilę.
Pamiętasz taką grę z Metal Gear Acid?
Nie, nie grałem w to.
Były dwie części. No to jest gra, która moim zdaniem ona wyprzedziła epokę, bo to była gra, gdzie graliśmy tym Snake'em, taktyczna, ale karciana. Na zasadzie też, że zagrywałeś karty, żeby się ruszać, zagrywałeś karty, żeby atakować. Mega taktyczna. Wszystko, wiesz, turowo, tymi kartami. I wydaje mi się, że tej grze przydałby się jakiś taki remaster, albo tam, bo to była gra ograniczona do PSP. Nikt tego nie widział. Miała dwie części, nie? Bo był Metal Gear Acid 2. Ale ta gra, moim zdaniem, mogłaby mieć drugie życie teraz. Ja w ogóle... No to jest jedna z moich ulubionych gier z tej serii, wiesz, bardziej niż te wszystkie duże, że się tak wyrażę.
No bo ona miała właśnie coś... Tak sobie oglądam teraz tutaj na YouTubie i to wygląda trochę jak Fights in Tight Spaces. Także naprawdę obczaj, bo może się wkręcisz.
Nie no, ja się na 100%, bo to jest coś, co po prostu ma te dwa elementy, które lubię, czyli gra taktyczna. Wiesz, nie lubię, jak ktoś mnie popędza, wiesz? Chociaż są gry, w których... jest to ważne, tylko musi być aktywna pauza, że się tak wyrażę. Mm-hmm. Czyli wspomniany już nieraz Aliens Dark Descent, czy Dark Envoy, który niestety porzuciłem, bo gra się po prostu już na moim sprzęcie tak wieszała, że nie dało się grać. I no to są gry, które nie mają turowej walki, bo mają cooldowny na te wszystkie umiejętności, ale możesz po prostu zrobić tą pauzę, czy pełną, czy taką, wiesz, ze zwolnionym czasem i operować tymi umiejętnościami taktycznie i to jest przepiękne, to uwielbiam, no ale ja serdecznie polecam tutaj, jak ktoś ma PSP, żeby sobie Metal Gear Acid dołożył po tym, jak skończy oczywiście Fight in Tight Spaces.
Tak, jeszcze tak słowem uzupełnienia, że Fight in Tight Spaces jest bardzo przystępne. Ona tak nie każe, jak na przykład Slay the Spire, gdzie jak przegrasz walkę, to zaczynasz wszystko od nowa.
No tak, tak.
Tutaj wprawdzie nie ma tak, że możesz sobie przewinąć do rozdziału czy coś, ale w zależności od tego, na jakim grasz poziomie trudności, to możesz na przykład sobie 3 razy przewinąć. Jakiś zły ruch, no nie?
A, okej. Okay.
No, więc powiedzmy, pod koniec turu się połapie, że kurde, a gdybym jednak jego przesunął w prawo, a nie w lewo, to wtedy ten łańcuszek kombosów lepiej by wyglądał, no to może sobie cofnąć turę i zacząć jeszcze raz. Albo nawet jeśli zginiesz, to nie ma tak, że game over i w ogóle zaczynasz od nowa, tylko możesz jeszcze raz rozegrać walkę. A tak naprawdę od ciebie zależy, na ile chcesz się kopać z koniem i łapać za bary z RNG, bo tak naprawdę przegrana jest dopiero wtedy, kiedy ty się poddasz, kiedy porzucisz rany, no nie? I wtedy musisz zacząć od nowa, bo na przykład widzisz, że no nie, źle dobrałem te karty za każdym razem, próbowałem i tak, po prostu ten deck jest słaby i nie ma sensu się pchać dalej, no to wtedy powiedzmy zaczynasz od nowa. Ja tak miałem parę razy na przykład, że już praktycznie biłem się z final bossem, ale widziałem, że kurde, akurat na niego te moje zagrywki nie działają. No i niestety, lecimy jeszcze raz. Ale ta gra dużo, dużo więcej wybacza niż Slay the Spire. No.
No ale to dla człowieka, który wymaksował FTL, Slay the Spire, to mówisz, no, że to jest gra bardziej przystępna, bo ma coś tam, okej. Okay. Nadal poprzeczka jest dosyć wysoko zawieszona.
Nie, naprawdę. Ona ma mnóstwo ustawień, jakiejś takiej przystępności, jakichś ułatwień. Każdy może sobie zbalansować, mimo że no jest wymagające, nie oszukujmy się. Tym bardziej, że ona jest bardzo regrywalna, bo cały czas coś odblokujemy w niej, czy jakieś nowe karty, czy nowe deki, czy jakieś zdolności.
No bo tak jak powiedziałeś, ten dek przygotowujesz sobie przed misją, to nie jest deck
builder. Masz dwie opcje. Albo wykorzystujesz gotowe zestawy deków, no nie? Albo możesz sam po prostu sobie przelasować tam chyba 16 kart, czy tam 15 na początku i sobie wybrać pomiędzy trzema i sobie ułożyć, no nie? Tylko, że z losowych kart. No. I lecisz potem z tematem. Także super giera. Piąty raz polecam. Naprawdę.
No, więcej lepsze rekomendacji nie mogą sobie twórcy wyobrazić w takim razie.
Oby. No. Także tyle pograłem. Mm-hmm.
No to co, zrobimy taki jeszcze krótki kącik kulturalny?
Dawaj.
No to zapytam, czy widziałeś coś ostatnio ciekawego? W ogóle Rafał, stary gracz, właśnie podsyła mi ostatnio jakiś taki film, jakiegoś nowego filmu ze studia A24, a ty jako specjalista to na pewno wiesz, co to za film, co to za nowość.
Specjalista może nie. Wiesz co? Nie wiem, czy jestem dobrą osobą, wbrew pozorom, bo ja nie oglądam trailerów i nie lubię sobie spoilować, więc nawet jak przyjdę wcześniej do kina, to ja po prostu zamykam oczy i naprawdę ja się strasznie boję. Ja po prostu ufam nazwiskom, śledzę twórców, plus no ogólnie już trochę siedzę w temacie, także nawet swojej intuicji ufam. I tyle mi wystarczy, no nie? Mhm. A plus jeszcze rekomendacje zaufanych osób, które mi powiedzą, że o, tu spójrz, zainteresuj się tym czy tym, no nie, no to wtedy sobie gdzieś tam zapiszę do obejrzenia i po pewnym czasie. Tutaj chciałem pozdrowić naszego patrona Przemskiego, który mi tam podsyła co lepsze perełki, dzięki niemu właśnie obejrzałem sporo fajnych rzeczy. Ale tak trochę właśnie idąc dalej, no to byłem wczoraj w kinie na Maxin, a propos właśnie A24. Chociaż to jest trzecia część trylogii od Ty Westa i według mnie taka średniawa, bo najpierw otrzymaliśmy X, który jest typowym takim slasherem, horrorem, gdzie wiesz, mamy grupkę nastolatków, która wynajmuje domek gdzieś tam od ludzi, aby sobie nakręcić pornotka. No i oczywiście gówno wpada w wentylator i dzieje się akcja, standardzik. I ten film, tak mimo że fajny był motyw z tym pornoskiem, bo on tak jakby przyłamywał tą taką standardową konwencję i rzucał takie nowe światło na ten gatunek, to akurat to mi się podobało, to jednak czułem, że to był taki trochę niewykorzystany potencjał, że jednak ta slasherowość przysłoniła cały ten taki świeże spojrzenie. Więc X dla mnie to jest takie 5-6/10, nie więcej, no nie? Ale bardzo mi się podobał tak jakby prequel do X, czyli Pearl, gdzie Mia Goth po prostu pozamiatała, świetnie zagrała. Tam właśnie ten film ma zbudowane bardzo dobre takie tło psychologiczne właśnie głównej bohaterki. Rozumiemy, dlaczego ona to wszystko robi, co dzieje się na ekranie, co ją do tego pchnęło. I naprawdę zdziwiony byłem, że po tak oczywistym i oklepanym X mieli tak jakby chęć i odwagę sięgnąć tak głęboko w Pearl. I dla mnie Pearl jest naprawdę bardzo dobrym tytułem. A Maxine, trzecia część, która dopiero co teraz weszła do kin, ona jest taką laurką, hołdem dla kina lat 80. Do VHS-ów, wypożyczalni, natapirowanych fryzur, muzyki i całego tego takiego, wiesz, Hollywood skąpanego w słońcu. I kurde, powiem ci, że dla mnie to za mało. W sensie ja po prostu czułem, że przez to, że nie jestem jakoś fanem gatunku tych horrorów, to dużo smaczków, dużo jakichś easter eggów i innego mrugania okiem do widza mi po prostu umknęło. bo na przykład to, co wyłapałem, no to podobało mi się, że tam detektyw przez pewien czas na ekranie chodzi z plastrem na nosie i w takim jasnym garniturze i to mówię, o dobra, to jest Chinatown Polański, no nie? Albo
kurczę, no widzę, że na zwiastunie jest Bates Hotel.
Słucham?
Nie, widzę, że na zwiastunie jest chyba tam jakiś, że akcja się, a nie wiem, jakieś zdjęcie z Bates Hotel, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie.
Tak, tam są nawiązania do Hitchcocka, tam ogólnie ten film cały jest przeładowany takimi rzeczami, ale to do niczego nie prowadzi. W sensie on jest takim półtorej godzinnym teledyskiem, to jest, mówię, laurka do lat 80., ale nic poza tym. I dla mnie po prostu, ja nie lubię takiego kina, gdzie forma wypiera treść. Dla mnie to jest za mało, a można zrobić, można w tej stylistyce i również oddając hołd tym takim latom 80. przemycić fajne treści, bo na przykład jest taki odcinek Black Mirror o takich dwóch dziewczynach, które właśnie tam przenoszą się do lat 80. na zasadzie takiego Neuralinka. Nie wiem, czy pamiętasz, czy oglądałeś.
Chyba tak.
I to było zrobione dobrze, bo w tym filmie chodziło o coś. W sensie cała ta stylistyka służyła temu, aby opowiedzieć relacje dwóch osób, plus jeszcze tam było właśnie zagrożenie z technologii, plus taki jeszcze dylemat moralny, czy na pewno chcemy iść w tę stronę, czy to jest bezpieczne, czy to jest fajne. A tutaj właśnie w Maxine tego nie ma. Tam jest dwutorowo opowiadana historia tego, jak sława i tak jakby podążanie ku niej, że wymaga ofiar i że to jest tyle poświęceń. I
takie moralizatorskie trochę, nie?
Tak, a z drugiej strony na drugim torze leci historia mordercy, który tam morduje jakieś tam gwiazdki i różne inne młode dziewczyny. I to też jest hołd tak jakby oddany tym horrorom klasy B, cały ten gore i tak dalej, ale no, ja nie jestem fanem gatunku, więc do mnie to nie trafiło i dla mnie to trochę za mało, no nie? Także ja Maxine nie polecam, lepiej obejrzyjcie po prostu Pearl, tym bardziej, że Pearl chyba jest gdzieś tam w streamingu do obejrzenia bez problemu. A ty co widziałeś?
No ja jestem na etapie oglądania dwóch seriali, jeden, o jednym już mówiłem dużo w poprzednim odcinku. I po prostu, no to jest ten Uznany za niewinnego i tam po prostu coraz bliżej końca jestem, no to raczej będzie jedna historia, bo wątpię, żeby oni zrobili z tego serię, nie, że tam, nie wiem, kolejne sezony, no bo mimo, że to jest na podstawie książek, które były, to książki po prostu miały, ten Scott Turrell taką jakby stworzył taki chyba Kindle County, nie, taką całą serię, nie, i to było tak, że każda książka jakby była o innym bohaterze, z tego środowiska, z tego to też było takie, wiesz, prawnicze, no nie, thrillery można nawet powiedzieć, nie, takie sensacyjne książki. I jak mówię, ekranizacja z Harrisonem Fordem, no to jest dla mnie punkt wyjścia, nie, i to o tym mówiłem, a tutaj po prostu widzę, że ta licencja poetyka, którą przyjęli twórcy serialu, nie, tego na Apple TV, jest taki, żeby rozłożyć te akcenty w taki sposób, żeby z mniej było takiego thrillera sądowego, trochę psychologicznego, na bardziej na to, żeby to był jakiś dramat rodzinny z elementami jakiegoś takiego thrillera, wiesz, takiego, no, dużo musiałbym zdradzić, no, domyślam się, że mimo tych dużych zmian, no, niektórych dokonali, nie zmienią jakby zakończenia, więc ja wiem w cudzysłowie, kto zabił, więc mogę obserwować tę osobę i patrzeć, czy na przykład są jakieś, wiesz, wskazówki, no nie, które jakby, nie wiem, może twórcy dają, nie? I czy na przykład ten tytuł nie będzie jakoś dwuznaczny, nie? No bo w oryginale, no to on jakby się odnosi właśnie do tego domniemania niewinności i od tego, wiesz, ten film wychodzi. I to jest świetne, no ale to jest inna kwestia. A drugi serial, no to jest czwarty sezon The Boys. I to, co mi się podoba w tym serialu, no to chyba to, co wszystkim się podoba, czyli to jest ten taki komentarz, ta parodia tej korporacyjnej, kapitalistycznej Ameryki, wiesz, tego, co robi Disney, nie? Bo wiadomo, że ten Voice Industries, no to jest niejako copy and paste Disney. Oczywiście wszystko jest z takim, jakby to powiedzieć, Znaczy, wiesz, że to jest pastisz, nie? No bo to oni tego nie ukrywają, ale to jest tak fajnie zrobione, że oni kiedy oni parodują, wiesz, tą prawicę amerykańską, nie? To takie podejście do tego, to oni, mam wrażenie, że dają w publicznej, w popularnym mainstreamowym serialu głos tym ludziom, trochę go oczywiście dokręcając, nie? Taką, że jest już po prostu jest absurdalny, ale dzięki temu jest zabawny. Ta polityka, no nie? Ta kwestia tego Homelandera i tego całego środowiska, tych ludzi, którzy go otaczają, wiesz, te nowe postacie, które się pojawiają, no nie? Albo ten nacisk jest większy na nich nastawiony, nie? Bo pojawia się w ogóle Sister Sage, nie? Dziewczyna, która jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. I generalnie, żeby czasami po prostu sobie odpuścić, nie? Bycie najmądrzejszym człowiekiem na świecie i po prostu w cudzysłowie trochę pożyć, to robi sobie lobotomię. No taki absurd, nie? No ale wiesz, no musisz sobie dziurę w mózgu zrobić, żeby po prostu czasami móc funkcjonować. Oczywiście ona robi to też w innych celach, ale to jest taki element, ale tak jak mówię, dla mnie to jest najlepszy element, nie? Tak ten komentarz, wiesz, ta krytyka establishmentu, to jak czy coś, co na przykład moim zdaniem dobrze robi South Park, tylko South Park już jest tak rozciągnięty, że musisz być na bieżąco z South Parkiem, żeby pewne rzeczy...
Ale zawsze tak było.
Tak, że musisz po prostu być na bieżąco, żeby wiedzieć, do czego oni nawiązują.
No, bo South Park zawsze po prostu bieżące wydarzenia w Stanach po prostu umawiał i wyśmiewał. Ale powiem ci, że jeszcze co do The Boys, ja się pogniewałem na The Boys po trzecim sezonie. Mhm. Jeszcze pierwszy był świeży, fajny, to było coś innego. Tak. I wierzyłem, że kurde, spoko. Nie? Fajna satyra na Marvela, okej, okay, kupuję. Potem drugi też jeszcze okej, okay, ale już czułem, że nie podoba mi się to, w którą stronę to zmierza, a po tym, jak w trzecim sezonie zrobili fikołka i cała historia po prostu zatoczyła koło, w sensie skończyła się tam, gdzie się zaczęła, to po prostu uznałem, że zmarnowali 10 godzin mojego życia już...
No myślę,
nie chcę mi się tego oglądać. Po prostu zmienili się w autoparodię, no nie? Że tak jak w pierwszym sezonie cisnęli właśnie po Marvelu, tak teraz mam wrażenie, że pod płaszczykiem takiej ironizowania, satyry, groteski, tak naprawdę chcą zawalczyć o tą samą publikę, co do tej pory oglądała Marvela, tylko że The Boys nie jest już takie cringe'owe, nie ma wstydu oglądać The Boys jak Marvela. Ale to jest ta sama rozrywka, te same emocje.
Tak, tak, tylko że jeszcze po prostu ze względu na to, że oni szokowali już, wiesz, w pierwszym sezonie było dużo takich rzeczy, takich gore, no nie, tam też związane jest, wiesz, z nagością, że się tak wyrażę, ale oni po prostu co sezon to oni podbijają, ja jeszcze mówię, hold my beer i wymyślałem coś więcej. Ja wiem, że wiele rzeczy jest, powiedzmy, zainspirowanych albo wyciągniętych z komiksu, tak? Bo tam ta orgia, no nie, chyba to było w drugim czy trzecim sezonie, tak? Czy to wszystko, no, że to było, tak? Ale moim zdaniem oni się po prostu zatarcili w tym szokowaniu, nie? Żeby co jeszcze można zrobić, żeby zaszokować kogoś oglądającego, nie? I jak masz na przykład duży telewizor, to są takie sceny, że które są strasznie po prostu prosto w twarz mi dostajesz. I to moim zdaniem jest okej, okay, no szok był, no nie? Ale do czego to prowadzi? A poza tym dużo jest też w The Boys teraz takich wątków, można powiedzieć, że jak z opery mydlanej. I to mnie nudzi. Wiesz, nie interesują mnie za bardzo relacje innych bohaterów, które tylko są po to, żeby były. Bo wiesz, tam jeszcze pojawia się też ta historia ojca Hughiego, nie, który jest ciężko chory i tak dalej. No i ja nie muszę wiedzieć, no nie, że Hughie musi w życiu podejmować ciężkie decyzje, bo on, wstępując do The Boys w cudzysłowie, on non-stop z takimi dylematami ma do czynienia. No tu go, wiesz, sprawa dosyć osobista, nie? Ale tam jest ta kwestia tego, czy co może zrobić, to jakaś taka metafora na to wszystko. Okej, okay, ja to rozumiem, ale więc ten wątek jeszcze nie był taki najgorszy, ale było dużo takich, moim zdaniem, mało istotnych, niepotrzebnych, które spokojnie można było przewinąć, bo tak jak mówię, ten serial cały czas trzyma się na fantastycznej po prostu grze Antoniego Stara. Już moim zdaniem Butcher, wiesz, Karla Urbana, już nie robi takiej roboty. Bo ileż można, wiesz, znosić po prostu zachowanie kogoś, kto w każdej innej sytuacji, wiesz, no bo chodzi o to, że absurd, no nie, tego, że problem w tym serialu jest taki, że go można bardzo łatwo rozwiązać. To, że Homelander czegoś nie robi, no nie, że na przykład nie pozbywa się Butchera i tak dalej, to moim zdaniem te powody, które są, no to są jakby grubymi nićmi szyte, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć. Wiesz, że po prostu, że musisz bardzo wysoko, o, czy nie, albo nisko, nie wiem, to się właśnie zawiesza tę poprzeczkę niewiary, nie? Że to trochę powoduje taki problem. Ale tak jak mówię, no, póki jest jeszcze tak ta kwestia Void International, bo to jest też tak, że oni bardzo fajnie wychodzą, bawią się tą konwencją też nawet poza serialem, nie? Nie wiem, czy na Twitterze śledzisz ich profil, więc nie. Jakby oni tak funkcjonują, jakby ta organizacja naprawdę była. I tam na przykład, nie wiem, wrzucają rzeczy, które uzupełniają trochę to uniwersum. Na przykład, nie wiem, jak tam jeden z tych superbohaterów w cudzysłowie, tak, Ezekiel zginął, to stworzyli taką aplikację, no nie, która pozwoli ci albo wysłać modlitwę, albo myśl, nie? Mhm. Prayer Thought. Oczywiście to jest wszystko płatne, nie? No, to znaczy jakieś mikropłatności i tak dalej. Ale to reklamują tam, więc to jest fajne. Albo, że na przykład, nie wiem, jeden z prezenterów, nie, jest zamordowany. Czy może zdradzam komuś, kto nie widział tego, ale powód, jaki w telewizji znaczy powód śmierci, no nie, który jest ogłoszony w telewizji, no jest po prostu przekomiczny, nie, wiesz, no i wiesz, mam wrażenie, no nie, że są rzeczy, które świetnie, świetnie wychodzą The Boys, ale tak jak powiedziałeś, strasznie się zatracili w tym, żeby, znaczy, że zjedli własny ogon, o, to tak powiedzieli, że i gdyby oni nie wrzucali, bo oni moim zdaniem, wiesz, czujesz, że po prostu oni mają pomysł na jakiś, na ark, ale oni muszą go wypełnić na jakimś tam odcinku, muszą zrobić sezon. I mają też dużo postaci, dużo aktorów, nie? Mhm. Dużo rodzin do wykarmienia. Więc oni po prostu wrzucają jakieś takie rzeczy, które moim zdaniem spokojnie można byłoby wyciąć i one by nic nie wprowadziły. No moim zdaniem postać Tech Knighta została strywializowana. Wiesz, no bo ten Tech Knight to ma być ta parodia Batmana, nie? I oni musieli go zmienić w stosunku do komiksowego pierwowzoru, dlatego że wiesz, na niego ten mroczny sekret, no nie, już nie robił takiego wrażenia, więc tutaj po prostu go podkręcili. Mhm. Ale tak naprawdę to moim zdaniem to była postać zmarnowana. Oczywiście ona troszeczkę więcej dostaje tego czasu antenowego i trochę lepiej wypada w Gen V, w spin-offie, ale ten spin-off też tak pod koniec to już tak chyba jednak nie dowieźli, nie? Wiesz, że zawsze to jest ten problem, nie? Że masz fajny pomysł i to się wszystko fajnie zapowiada, ale tak ciężko jest po prostu to wszystko doprowadzić do jakiegoś satysfakcjonującego zakończenia. I z tego co wiem, to The Boys jeszcze będzie miało piąty sezon, nie? Który ma to wszystko domknąć, ale ja nie wiem, jak oni to chcą zrobić. Ja jestem teraz po siódmym odcinku, więc pewnie jeszcze z jeden albo kilka będzie, nie, tego sezonu, więc może mnie jeszcze jakoś pozytywnie zaskoczą, ale to jest coś, co moim zdaniem, podobnie jak no, inne duże seriale, wielkie seriale, okazuje się, że im coś więcej ma tych sezonów, tym to traci. I tak było z Game of Thrones, i tak było właśnie. Tak
to
jest,
tak jak gadaliśmy jakiś czas temu ze Stranger Things, co oni zrobili, no nie?
Tak. No. Że może czasami trzeba zrobić taki sezon, znaczy jeden sezon. Wiadomo, że dwa się robi, bo coś tam, nie? Ale nie, czasami zrobić krótki, no tak jak nocny menadżer chyba to jest, tak? Night Manager? Tak jakbyś dobrze wymawiał w ogóle ten tytuł? Znaczy, w sensie, nie wiem, czy jest na Prime taki serial, Night Manager. On jest na podstawie książki w ogóle, wiesz, brytyjskiego autora, którego nazwiska nie pomnę, ale serial jest kapitalny, bo to jest taki, wiesz, trochę szpiegowski, trochę właśnie, wiecie, próbuję teraz wygooglać, żeby znaleźć tą obsadę, bo tam gra Tom Hiddleston, gra ten, jak on się nazywa, ten z Doctor House'a, a teraz Hugh Laurie. Mhm. O, tak. Więc gra Hugh Laurie, gra Tom Middleton, tak dobrze mówię? Przepraszam, Hiddleston. A, wiedziałem, że przekręcam coś. I to jest jeden sezon. to jest, tam jeszcze też Elizabeth Dębiński gra, tak? Ona gra chyba w Maxine, więc na pewno ukażesz. On ma tylko 6 odcinków. I nie wygląda na to, żeby kiedykolwiek miał jakąś kontynuację.
To fajnie, zamknięta historia.
Dokładnie, a jak oglądasz to, tak masz takie wrażenie, kurczę, do czego to doprowadzi? Czy oni na pewno zamkną to, wiesz, w tych 6 odcinkach, bo to jest tylko 6 odcinków. Ale jak jest dobra historia, jest dobrze poprowadzone to wszystko, to wiesz, i to trzyma w napięciu i tyle, nie? Bo jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że filmy teraz coraz dłużej trwają, a seriale to tak naprawdę taki długi film podzielony na mniejsze części. I te miniserie jest takim miniseriale, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę, wiesz, kto ma czas, żeby oglądać, nie wiem, jakiś sezon, który ma 24 odcinki, nie? To jest odpowiedź na to, żeby pogłębić trochę fabułę, ale nie dolepiać niepotrzebnych elementów, nie? Wiesz, że nie rozbudować jej, bo musimy zrobić coś długiego, tylko to wszystko ładnie skondensować. Rzeczywiście, no to jest takie moje gadanie, ale mam nadzieję, że w tym bełkocie zrozumiałeś, o co mi chodzi.
Zawsze mnie śmieszy, jak ktoś mówi, że nie mam czasu na gry, w ogóle gra na 20 godzin, no nie, ale 6 sezonów serialu wciągnąć, tam wiesz, w tydzień, śmiało. Tak. Czemu nie? No, a ten, powiem ci, że ja ogólnie jestem średnio serialowy, raczej po prostu oglądam jakieś tam rzeczy, które warto znać, ale żeby jakieś tam odbijać po jakieś niszowe rzeczy, to raczej nie. Ale mam na oku taki serial na tym, na Maxie, teraz to się chyba nazywa, Sympatyk. Nie wiem, czy słyszałeś. To jest,
chyba nie.
Jeszcze nie oglądałem, więc po prostu mówię, ale mam na radarze, chcę go obejrzeć. To jest od Chan Wok Park, tak się nazywa ten pan. To jest człowiek, który dał nam trylogię Zemsty, w skład której wchodzi na przykład Oldboy, ale też rewelacyjny film Służąca, który widzę jest na VOD. Tak, na Nowe Horyzonty VOD, można go obejrzeć za 9 zł. Rewelacyjny, naprawdę bardzo polecam. Oglądałeś tą trylogię Zemsty?
No kojarzę tam, to jest taki klasyk.
W ogóle w 2022 zrobił też świetny film Podejrzana. No, jeśli chodzi o te południowo-koreańskie kino, to jest jeden z moich ulubionych twórców. Bardzo mi podchodzi ta jego stylistyka i sposób opowiadania historii. Te filmy wszystkie są zawsze pokręcone, wywalają się, w sensie są jakieś twisty po prostu co chwilę. Tam nigdy nie możesz, nigdy nie wiesz, w którą stronę po prostu pójdzie historia. No, także, ale naprawdę bardzo fajne kino i mam nadzieję, że ten Sympatyk też okaże się całkiem niezły, bo widzę po obsadzie, że tutaj gra ten Downey Jr. na przykład.
I to tak w takiej roli, żebyś go nie poznał, w sensie, wiesz, nie gra jakiegoś takiego, jak to powiedzieć, można playboya, tak dalej, tylko go nawet można powiedzieć, że albo go postarzeje, albo po prostu pokazuje, jak naprawdę wygląda.
No, więc na pewno obejrzę i nie wiem, następnym razem się spotkamy, to pogadamy.
No, ja też mam parę seriali właśnie, które muszę dokończyć, bo zacząłem, ale mi odcinają, wiesz, ten Dark Matter, wiesz, polecam na Apple TV. To jest świetny. Nie pomylić z innym Dark Matter, który też pewnie jest ciekawy, ale jest zupełnie innego kalibru, więc to.
Dark Matter, tak?
Tak, Apple TV. No. Jak lubisz elementy science fiction, ale w takim normalnym świecie, nie, w normalnym świecie, w sensie nie wyskakujące w przyszłość, wiesz, czyli jakby dziejące się tu i teraz, ale po prostu z taką technologią, która jest ewidentnie, ociera się o magię. Jakby to tak.
Ja lubię dobre historie. Setting jest dla mnie tak jakby na piątym miejscu priorytetów. W sensie, jeśli jest dobry scenariusz, to ja naprawdę obejrzę wszystko. Nieważne, czy ten film ma 100 lat, czy to jest jakaś nowość, czy to jest sci-fi, czy to jest jakiś romans, czy jakiś, nie wiem, film w ogóle o głuchoniemych. Nie ma ten, no. To jeszcze tak kończąc, polecenie ode mnie i będzie tutaj trochę taka kryptoreklama. Na Maxie do obejrzenia jest taki eksperymentalny film z 1982 roku, w którym nie pada ani jedno słowo, a nazywa się Koyaanisqatsi i to jest temat mojego nowego filmu na W sumie spoko, nad którym teraz pracuję. Bardzo polecam. To jest film, do którego materiały zbierali przez 10 lat. reżyser Godfrey Reggio. Mhm. To jest były mnich. On 14 lat spędził w zakonie i w końcu poruszony filmem Luisa Buñuela Zapomniani, Los Olvidados, postanowił wziąć kamerę, pójść w świat i coś nagrać. I oczywiście to nie zdarzyło się tak jedno po drugim, tylko tam jeszcze działo się rzeczy po drodze, o których opowiem w odcinku, ale właśnie stworzył takie wielkopomne dzieło, które zdefiniowało opowiadanie historii w dokumencie. Chociaż on też tam wszystkiego nie wymyślił, ale idealnie to sprzedał. Pod filmem podpisał się Francis Ford Coppola i tak właśnie powstał koincydencja z genialną muzyką Philipa Glassa. I ten film ma tyle warstw, on opowiadał o tylu rzeczach. I to, co jest dla mnie najbardziej niesamowite, że tak naprawdę prace nad tym filmem zaczęły się 50 lat temu, premiera była 40 lat temu, a ten film jest jeszcze bardziej aktualny dziś niż wtedy. I to jest dla mnie niesamowite. Według mnie to jest jeden z najważniejszych filmów historii kina i warto go znać. I naprawdę to jest hipnotyzująca opowieść do obejrzenia w zremasterowanej wersji na Maxie i naprawdę chociażby dla samej muzyki warto. Ja za każdym razem po prostu jak ją słyszę, to ciary, no nie? Więc tak, tyle ode mnie.
A propos tak historii kina, no? Nie wiem, czy kojarzysz taki film Lost Horizon.
Lost Horizon. To jakieś sci-fi, jak cię znam.
Nie. Właśnie to jest film z 1937 roku w reżyserii Franka Capry na podstawie książki, nie? Tam z 1933 roku. Mm-hmm. Tam się pojawia chyba, mogę się mylić, ale tam może się pojawiać po raz pierwszy, wiesz, ta kwestia tego Shangri-La, czyli takiego utopijnego miejsca gdzieś tam niedostępnego normalnie dla ludzi, gdzie trafiają głównie bohaterowie. No i to jest taki klasyczny motyw, no nie? Że trafiasz do raju, ale z tego raju za bardzo nie możesz bójść i nagle się okazuje, że jesteś jakby więźniem tego raju. Mhm. Ale co jest ciekawe a propos tego filmu, no to jest taka klasyka kina trochę przygodowego, tam nawet nie ma elementów fantazy, nie? Ale to jest niesamowite, bo to jest 37 rok, nie? Mhm. Jakie tam mieli ciekawe pomysły, jeśli chodzi o ten, o to, jak ta społeczność, ten świat, nie, tego Shangri-La funkcjonuje, ale to, co mi się podoba, to jest właśnie związane z technicznym elementem tego filmu, bo ten film, wiesz, powstał w 1937 roku, później gdzieś tam ze względu na to, że wiesz, na sprawy polityczne, tam chyba też wojna, komunizm i tak dalej, że tam można było czytać, że to jest jakiś taki socjalistyczny albo jakieś takie inne elementy próbuje przemyśleć, więc on był wyedytowany. I on w jakiejś tam formie był puszczany, obcięty i dopiero po latach udało się gdzieś odrestaurować prawie kompletnie ten film. Co mam na myśli, że prawie kompletnie? Udało się odrestaurować całkowicie ścieżkę dźwiękową, tak? Czyli cały film, jeśli chodzi o głosy, o ścieżkę dialogową, ale brakuje 6 minut filmu, nie? Mhm. I oni po prostu to wypełnili jakimiś takimi zdjęciami albo z planu, albo coś, tak żebyś nie stracił tego, wiesz, żebyśmy nie wyedytowali tego. Po prostu jakby przywrócili jak tylko mogli tą pierwotną wersję tego filmu. I to mi się strasznie podoba, bo uwielbiam to, jak jakiś taki stary film jest odrestaurowany, zremasterowany cyfrowo, wiesz, w tej wysokiej rzeczywistości, bo dużo filmów, szczególnie z tego, wiesz, z początków kina, po prostu przepadło, nie? No one były też taśmowo na potęgę kręcone i te taśmy celuloidowe, to one gdzieś przepadły, przerobione zostały na jakieś inne, zrecyklingowane, cokolwiek, nie? Mhm. I my praktycznie straciliśmy mnóstwo filmów z tamtego okresu i zawsze jak widzę, że ktoś po prostu próbuje tak zrobić, tak jak było z wieloma filmami, wiesz, taki jest... Oj, zapomniałem, jak się chyba... Nie wiem, czy się nie nazywa... Nie, strzelam, chyba to się nie nazywa Aviator. Aviator to może był ten nowy film. Howard Hughes był taki milioner. Ojej, nie zapomniałem. Wiem. Howard Hughes był takim milionem... Nie wiem, czy on przypadkiem też nie zasponsorował jakiegoś takiego filmu. Nie? Hell's Angel chyba się nazywał, który też był, wiesz, jeszcze z ery kina niemego. Mhm. I też właśnie odrestaurowany taki film, kiedy jeszcze, wiesz, nie było koloru, ale było tak, że ten tint się nakładał, nie jak to powiedzieć. Że
no, przykład, zafar.
Tak, że po prostu był czarno-biały, ale z takim niebieską przez niebieski film, albo przez zielony, albo coś takiego. No i to jest jeden z takich wysokobudżetowych filmów z tamtego okresu i on oczywiście jak każdy film niemy, no nie jest specyficzny, on się zestarzał, ale generalnie bardzo dużo tych rzeczy, które tam były, wiesz, szczególnie ta fotografia tych pojedynków lotniczych, wiesz, tych samolotów, wiesz, no pewnie była dosyć rewolucyjna jak na swego okresu. To był też bardzo pewnie drogi film, nie? Jak tamte lata, no nie, bo tam wiesz, film, który miałby budżet 3 miliony dolarów, nie, w 30 roku, no to pewnie można by teraz to porównać do tych miliardowych budżetów, nie, z czasów dzisiejszych.
Ale warto tak jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że te stare filmy, one często po rekonstrukcji trącą trochę myszką, bo one były projektowane na tamtą technologię, czyli były dużo gorsze projektory, inne były ekrany, inaczej wyglądały kina i dlatego to na przykład widać, że w tych starych filmach oni są mocniej ucharakteryzowani, na przykład aktorzy mają podkreślone oczy albo kobiety mają jakieś ozdoby we włosach albo w ogóle są turbo wytapetowane, tak. No bo te filmy były w gorszej rozdzielczości i po prostu one wymagały takiego grubszej krechy, która uwydatniałaby jakieś cechy szczególne, no bo to porównałbym trochę do, wiesz, do gry w małej rozdzielczości, tak? Do tego. Trudno to wytłumaczyć, ale...
A nie, ja cię rozumiem, wiesz, dlaczego? Bo ten problem jest, teraz się pojawia ze względu na wydawanie coraz większej ilości starszych filmów też w 4K.
Tak, i na przykład już nie mówię o samej charakteryzacji, ale sam sposób grania, sam sposób mówienia to musiało być głośniejsze, wyraźniejsze. Sam sposób grania, oni byli bardziej ekspresyjni, więcej jest machania łapami, więc jakiegoś odkręcania, dużo zbliżeń na twarz, tak? I z dzisiejszej perspektywy to może trochę tak odrzucać. Ale ja bym się tym nie zrażał, bo jeśli w filmie jest dobra historia, to naprawdę on może mieć 100 lat i będziesz go oglądał z wypiekami na twarzy. Tak?
Tak, dlatego warto na przykład sięgać szczególnie po te odrestaurowane tytuły, które wiesz, że były odrestaurowane wraz z oryginalnym reżyserem obrazu. Nie wiem, gdzieś ten dyrektorem of photography albo kinematografii.
No, że ty z ekipy się pod tym podpisał, no nie?
Tak, 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 bo dlatego na przykład, nie wiem, James Cameron mówił, że tak długo nie mógł wydać głębi na 4K, no bo nie miał czasu, żeby jakby przysiąść, żeby to, wiesz, to nadzorować, nie? No aczkolwiek uważam, że to pewnie jest jakiś taki, wiesz,
perfekcjonizm.
No nie do końca prawdziwa powód. Prawdopodobnie w końcu chyba zaczęło się coś zgadzać, no nie ktoś w końcu zapłacił odpowiednie pieniądze, ale ja cię rozumiem, bo ostatnio widziałem filmik, ktoś mi podrzucił, może Przemski nawet, że właśnie kwestia tego, jak ta sztuczna inteligencja, te algorytmy dodają elementy do obrazu, których nie było, po to właśnie, żeby ten obraz, jak jest wyostrzony, to żeby on wyglądał niby naturalnie, ale to nie zawsze się sprawdza. Akurat z prawdziwymi kłamstwami jest ten problem, nie, że gdzieś tam na skórze się pojawiają jakieś artefakty, które nie powinny być, jakieś grymasy, które komputer źle interpretuje, tylko to, że na przykład no, na tym w takiej jakości doskonale widać, że Schwarzenegger miał chyba ze 30 dublerów. I jak nie była jakaś scena taka, że gdzieś ta twarz była jego blisko, to właściwie był ktoś, jakiś gość, duży gość w peruce. I to jest
no
coś, co moim zdaniem mocno, mocno wybija z tego, aczkolwiek to jest taka komedia, więc na tym tak nie zwracasz uwagi, ale ja bardzo lubię te starsze filmy, właśnie bardziej dramaty, takie filmy, gdzie na przykład masz bardzo wyraźne tło, znaczy niewyraźne tło, na przykład masz scena, powiedzmy, dzieje się w Nowym Jorku, powiedzmy, tak? I dzięki temu, no nie, i tam jakieś planerowe ujęcia, albo gdzieś jest akcja na ulicy, coś takiego, ale kiedy odrestaurowuje się właśnie z tego negatywu, nie, żeby mieć tą wyjściową, jak najlepszą jakość, no nie, i później tylko ten processing do 4K jest jakimś takim, znaczy nie chcę powiedzieć, że minimalny, bo się na tym nie znam, ale generalnie wiadomo, że nie robisz jakichś podbić, nie sztucznie nie wyostrzasz, tylko po prostu masz jak najlepszą jakość wyjściową, to masz niesamowite takie pocztówkę, ktoś po prostu potrafi uchwycić moment z tego autentycznie, bo wiesz, mamy mnóstwo filmów, tak jak powiedziałeś, no nie, wiesz, te lata 80. w Maxine, wiesz, no mogli podhaczać wszystkie te na checkliście rzeczy, które mają być, nie wiem, ubrania, samochody, to, tamto, sram to i wam to, ale jednak jak coś jest autentycznie z danej epoki na zdjęciu, to robi to różnicę. Tak samo jak niesamowicie robią różnice te odrestaurowane i komputerowo pokolorowane zdjęcia, na przykład, nie wiem, z II wojny światowej. To, co zrobił chyba z I wojny światowej Peter Jackson, nie? Gdzie tą technologię zastosował, którą później w jakimś tam lepszym efektem wykorzystał w tym filmie o Beatlesach, nie? Który był na Apple TV, nie wiem, jak się nazywał. Ale chyba na pewno kojarzysz.
Nie oglądałem.
Nie? Ale to po prostu wygląda jakby oni byli filmowani kamerą 4K obok. Po prostu nie czułeś tego, że tam mogła być jakaś... Po prostu widziałeś tych Beatlesów tak wyraźnie, tak czysto, tak że po prostu to jest niemożliwe, no nie? Że jak się udało coś takiego uzyskać, nie? No wiesz, no jak każda technologia, no nie, ma swoje plusy i minusy. Ja generalnie jestem fanem po prostu Blu-rayów, nie, bo uważam, że Blu-ray to jest taki złoty środek, bo przy 4K właśnie już się zaczyna, wiesz, co możemy jeszcze zrobić, żeby ten obraz jeszcze bardziej wyostrzyć. A Blu-ray mniej więcej potrafi zachować wszystko to, co powinno być na ekranie twojego telewizora, co mogli, powiedzmy, widzieć, wiesz, kinomaniacy, którzy poszli po prostu na ten kill oryginalnie do kina. I obejrzeli to na porządnym projektorze, nie? Tam, że na jakimś takim, w jakimś małym, śmiesznym kinie, wiesz, studyjnym, bo wiesz, jest tak, że pójdziesz teraz do kina i ja byłem na Królestwie Planety Małp, nie? Niby ten, ale kontrast był to fatalny. Po prostu miałeś, wiesz, nie miałeś czerni, miałeś po prostu szarzyzny takie, wiesz, i to nie wiem, z czego to wynika, bo się nie znam na tej technologii tych projektorów. No domyślam się, że wszystko teraz jest cyfrowo, że już nie używa się klisz, nie? No bo jednak jest łatwiej. Te kina są teraz coraz mniejsze, bo ja byłem w salce, w której było dosłownie 20 foteli. Oczywiście one były wszystkie takie wygodne, wiesz, takie rozkładane, że mogłeś się położyć niemal, ale to była salka na 20 foteli. Więc to musi mieć jakiś czynnik ekonomiczny, że to musi być pewnie z jakiegoś cyfrowego projektora, a jednak no miałeś takie wrażenie, że to nie jest optymalna jakość tego obrazu, która mogłaby być.
Ale
nie?
Wiesz
no.
Co, powiem ci, że jakoś w 3 tygodnie temu byłem na Królu Edypie Pasoliniego w kinie i był seans z oryginalnej taśmy, tam chyba 35 mm, a to jest, wiesz, film z 67 roku.
Tak.
I ten film wyglądał tak paskudnie, po prostu jakbym oglądał przez firankę, naprawdę. Jak na starym VR-ze, po prostu screen door effect. Wszystko trzeszczało, paski takie czarne po prostu były. No mówicie, jakby założył pończochę na głowę i oglądał normalny film.
Czyli można powiedzieć, że ta taśma też była mocno zeksploatowana.
Tak, więc ja tutaj bym uważał z takim, wiesz, boomerskimi wspominkami, a kiedyś to było filmy na taśmie, a teraz cyfra, no nie.
Wiesz, ja polecam na przykład, żeby ktoś sobie Ben-Hura obejrzał, albo Lorenza z Arabii, właśnie restaurowanego, bo to jest dokładnie to, co chcesz. Zresztą, wiesz, był ten taki moment, że każdy film, ze względu na to, że musiał być pokazany w telewizji, miał ten pan and crop, no nie? I to było tak, że to nie było tak, że centralnie miałeś, wiesz, boki tylko wycięte, żeby ten kwadrat został ze środka do telewizora, no tylko tam była jakaś taka filozofia, nie? Że raz tutaj jest, raz tutaj, więc jakby robili różne rzeczy, nie? Żeby ten efekt uzyskać, ale właśnie z Lorenzem z Arabii to było takie porównanie, że po prostu oglądasz zupełnie inny film, kiedy oglądasz go w panoramie, tak jak sobie to i reżyser, i twórcy myślili. Zresztą tam są przepiękne ujęcia, kiedy masz taki widok z góry i masz cały ten obóz tych wszystkich Beduinów i tak dalej, a tam wiesz, że tam jest tysiące ludzi. I to wszyscy są statyści, nie? Bo to nie jest to. Dzisiaj to by to, bo wiesz, klik, wygeneruj mi tutaj obóz, 2000 ludzi, prusze, nie wiem, turbany, takie rzeczy. Tylko to byli normalnie statyści, może nawet prawdziwi Beduini i tak dalej, ale to niesamowity efekt tworzyło. I ja po prostu wiem, że to jest kwestia tego, że praktyczności. No, filmy są teraz drogie, ale jak ja na przykład słyszę, że Inside Out, tak, 2, miał jakieś tam ileś tam, nie, 200 czy 300 milionów budżet, no i tak strzelam, nie, bo mogę się mylić. To się zastanawiam, ale na co to poszło, nie? Mhm. Na co prawdopodobnie pewnie na promocję, bo ten film osiągnął niebagatelny sukces, że tam chyba jest w kolejnym filmie, który zarobił ponad miliard, czy tam ma miliard przychodu, ale tak sobie myślę, że to tylko animacja, nie? Komputerowa. Przy dzisiejszej technice, no nie? Co może tam tak kosztować tyle pieniędzy? I mogę też, wiesz, mówić też jakieś bzdury, ale moim zdaniem dużo bardziej trudny do zrobienia film, taki ciężki, to na przykład, nie wiem, ci chłopi, no nie? Nasi, kiedy oni malowali te wszystkie kluczowe kadry i wiesz, no to jednak było pracochłonne. I tam było ileś tam, pewnie kilkadziesięciu, może nawet kilkuset artystów zatrudnionych.
I tyle pary poszło w gwizdek. W sensie... To było, no tak, nie, to było tak niepotrzebna nikomu robota.
Ja wiem, że to można byłoby filtrem załatwić, tak jak to Tomasz Raczek myślał, że
Nie, chodzi mi o to, że rozminęli się z główną ideą książki, bo w książce to jest pokazany cały ten znój, ten brud, ten po prostu te warunki, w jakich oni żyli i to, jak oni mieli przerąbane. A w filmie, wiesz, kolorowe jakieś tam korale, jakieś suknie, po prostu co tam się dzieje, no nie? I to jest po prostu taka misinterpretacja, to jest tak chybione, że to był tak debilny pomysł, że oni w to poszli, bo zupełnie się minęli z ideą książki, no nie? I więc mówię, para poszła w gwizdek, szkoda, że nie nakręcili.
Taką niekontrowersyjną opinię tutaj, znaczy nie, kontrowersyjną.
Nie, w sensie jak sobie poczytasz albo posłuchasz ludzi, którzy znają materiał źródłowy, no to wszyscy mają taką, no nie? Ja na przykład pamiętam, jak ja byłem wściekły, jak obejrzałem Na Zachodzie bez zmian. A byłem w miarę świeżo po książce i jak oni przekręcili i jak bardzo się rozminęli z głównym przesłaniem książki. Ja po prostu byłem, tak mnie telepało, że myślałem, że będę naprawdę bigos gotował na uspokojenie, no nie? Bo po prostu nie mogłem tego rozchodzić. I domyślam się, że jak ktoś zna chłopów i obejrzy film, to może mieć podobne wrażenia zagwarantowane.
Mhm. To jest ciekawe, bo znowu Na Zachodzie bez zmian, nie, to też taki był film, który niesamowicie przez tych krytyków, przez tych, nie mówię, no, w ogóle przez krytyków filmowych, to był taki, że jaki to niesamowity film, jakie tam, jak to niesamowicie pokazali wojnę, no nie, z tej perspektywy tego żołnierza.
No pokazali, co z tego, w sensie tak no jakby nikt nie wiedział, że wojna to jest coś strasznego,
brud,
tak?
Smród i...
No rzeczywiście, nikt nie zrobił filmu o tym, no nie? Fajnie. A właśnie to, co było fajne w książce, to że on pokazał absurd tej wojny. On to, wie, Remark, on to wszystko obśmiał. On, to nie będzie żaden spoiler, bo to jest pierwsza akcja z książki, gdzie na gdzieś tam, nie wiem, czy latryna, nie, w sensie w szpitalu polowym umiera kolega i jego kompanii są rozdarci pomiędzy takim dylematem, że z jednej strony, no tutaj kumpel jeszcze żyje i trochę nie wypada, ale miał fajne buty i wiesz, fajnie byłoby z nim zagadać, że no stary, wiemy jak jest, ale może jednak byś nam zostawił te buty, bo jak nie nam, no to zaraz jakiś lekarz je powinie i wylądują gdzieś na czarnym rynku i wiesz... I to pokazuje absurd wojny. Nie to, że są wybuchy, leje od bomb i tam w błocie ludzie walczą na noże albo na jakieś saperki, wiadomik, co się wszystko działo. Tylko Remark pokazał takie rzeczy, że okej, wojna to nie zawsze są naloty i wybuchy, tylko czasami to jest krzyk jakiejś osoby, która trzeci dzień leży właśnie gdzieś tam w jakimś leju i nie można go dobić, tak? Tylko trzy dni nie możesz spać, bo ktoś ci krzyczy. I ja tego w filmie nie zauważyłem. Dla mnie to był taki dużo gorszy Szeregowiec Ryan, no nie? Bo, nie wiem. A, szkoda strzępić ryja, słaby film.
No, ale Szeregowiec Ryan... No,
nie, dobry, nie, szanujesz, Szeregowiec, tak. Dobry. W ogóle w takim kinie nie wiem, militarnym, nie wiem jak to nazwać, zabrakło mi słowa.
Wojennym?
Wojennym, no. To bardzo podobał mi się film, bodajże 1917, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
1917, tak. No, chyba sama Mendesa.
Taki ma podobny klimat do tego.
No, dobrze pamiętam. I ten film się bardzo podobał. W sensie on fajnie jest poprowadzony, tak. Fajnie jest opowiedziany. Ja nawet dwa razy w kinie byłem, bo najpierw byłem z dziewczyną, a potem jeszcze mamę wziąłem i poszliśmy drugi raz, nie?
Także, naprawdę cię wciągnęło.
Także to nie jest tak, że ja nie lubię takiego kina, no nie? Albo nie wiem, o tam...
To pewnie Dunkierka też ci się podobała.
Tak, tak. Dunkierka mi się bardzo podobała. Oppenheimer mi się nie podobał.
Znaczy ja mam takie wrażenie, że po prostu kiedyś filmy wojenne, kiedyś to rozumiem przez te, wiesz, lata 60., 70., 80., znaczy 80. to już chyba od tak Pluton trochę zmienił moim zdaniem trochę podejście do robienia niemal bohaterów z żołnierzy, wiesz o co chodzi, bo jak były działa Nawarony, czy wiesz, Złoto za zuchwałę, to wszystko to było takie nie by to powiedzieć.
Ale to było
to odrealnione kino. Trochę było, nie? Że to takie, wiesz, nie, że to nie pokazywało tak naprawdę prawdziwej wojny. To była taka bajka o wojnie. Mhm. Chociaż moim zdaniem świetna, bo ona no, zbudowała pewne mity o tym, jak pewne rzeczy mogą wyglądać. No Pluton był taki trochę gorzki, no ale to był komentarz do tego, czegoś, co było stricte bardzo amerykańskie, nie? Bo nam to trochę trudniej jakby zrozumieć dylematy Amerykanów związane z wolnym Wietnamie, ale znowu Szeregowiec Ryan, moim zdaniem to jest film, który i pokazywał właśnie, wiesz, tą brutalność wojny, ale jednocześnie no, miał tak fantastyczną tą historię, że to jak ona się zamyka, nie? Wiesz, że to ściska za serducho, nie? Jak...
No, on był widowiskowy. To na pewno. Ja dawno nie oglądałem Szeregowca Ryana. Ciekawe, jakbym teraz po latach to odebrał. Bo...
Pewnie jest jakaś wersja 4K i tam wszystko.
Wiesz co, widziałem, że ostatnio chyba nawet gdzieś w kinach grali, bo była jakaś okrągła rocznica i tam latał po... No, widziałem.
No w ogóle jest taka moda, nie wiem, czy to z czego ona wynika. Mhm. Nie wiem, czy też moda to jest dobre słowo, ale chodzi o to, że jest taki trend, że puszcza się stare filmy w kinach.
No.
I one są ograniczone rano, że się tak wyrażę, bo to jest tylko raz czy dwa razy w tygodniu. I koniec. Znaczy, czy dwa razy puszczam i to gdzieś idzie dalej.
Wiesz co? Ale jest teraz dużo inicjatyw, które rekonstruują cyfrowo filmy i wpuszczają je ponownie do kin. Na przykład jest taka inicjatywa Resetowanie i oni teraz będą wprowadzać rozmowę Coppoli do kin. Nie wiem, czy oglądałeś. Doskonały film.
Oglądałem, ale wiesz co? Chyba nie byłem na tyle... Wiesz, jakoś taki. Wiesz, w dzisiejszych czasach, kiedy sobie myślisz, no nie, jak wygląda sprawa prywatności i tego wszystkiego, to ten film nie robi takiego wrażenia, nie?
To był
film, zdaje się, popraw mnie, o gościach, którzy tam robili podsłuchy.
Tak, no wiesz co, on powstał tak jakby na fali afery Watergate i tego, co tam Nixon wywijał, i on był takim komentarzem. No, ale to jest właśnie dobre, ten film cały czas jest aktualny, no bo. My tak jakby mniej lub bardziej świadomie dając te wszystkie zgody, wiesz, na cookiesy albo na jakieś dokumenty, które my trzymamy w chmurze, te wszystkie usługi są za darmo, ale nie są za darmo, bo
tak.
Płacimy za to swoją prywatnością, tylko my tak jakby dla nas to jest tak jakby normalne, oczywiste, w ogóle nie podważamy tego, po prostu tak jest. A widać, że kurde, już tam 40-50 lat temu ludzie się na tym zastanawiali, czy to na pewno powinno pójść w tę stronę, wiesz, hashtag koreańskacji.
Tak. Ale nie, ja to uważam, że i to chyba każdy już tak jest świadomy, że nawet czasami prywatne rozmowy poza internetem też trzeba traktować, że to są rzeczy, które mogą wypłynąć. Już nie możesz sobie na przykład gdzieś tam z kimś rozmawiać, nie, bo ktoś cię może usłyszeć, bo coś tam. Oczywiście w większości przypadków no to nikt nie mówi rzeczy, które są jakieś takie naganne, karygodne, mogące spowodować, wiesz, jakiś większy ambaras. Ale wiesz, jak sobie pomyślisz, co ty mogłeś wygadywać te 20 lat temu, będąc młokosem,
stary,
z kim rozmawiać,
ja
o czym?
W posty na fejsie sprzed 10 lat, to jestem taki zażenowany, że po prostu...
No dokładnie, a niech ktoś teraz to wyciągnie z kontekstu koniec. I powie, no koniec. Ten Defan, który robi takie fajne filmy na tym kanale, w sumie spoko, zobaczcie, co on tutaj gadał. No nie?
To jest po prostu cancel, no nie? Culture, od razu wjeżdża, no nie?
Dokładnie, dlatego trzeba od razu mówić, że zmieniłem się, wszystko co wiem, to mam nadzieję, że nie powiedziałem nic złego i tak dalej, bo tak to jest, nie? Bo ja uważam, że ludzie cały czas ewoluują. No. To prawda, jest niewielu ludzi, którzy po prostu stoją w miejscu nawet, wiesz, poglądowo, nie? Bo cały świat się zmienia, więc my się zmieniamy. No to, że wiesz, jak wygląda
ja ci powiem, że
Polska, jak my wyglądamy.
Te wszystkie filmy, te wszystkie książki, te wszystkie gry, a ja gdzieś tam w środku cały czas się czuję po prostu idiotą, no nie? W sensie, ja na przykład czytam książki, bo to jest moje chodzenie na siłownię głową, no nie? W ten sposób.
Tak.
Ja nie czytam dla przyjemności. Ja czytam po prostu, wiesz, żeby rozumieć to, co się dzieje wokół mnie i być bardziej jakimś takim świadomym, wrażliwym. I...
No właśnie widziałem, że ostatnio czytałeś jakiś taki zbiór felietonów i tak nie polecałeś go, bo się zdeaktualizował, ale no. ja mam tak, że ja lubię czasami trafić na jakąś taką niebeletrystykę, tak to się ładnie mówi chyba, taki wiesz, nie jakąś fabułkę, ale to mi się rzadko zdarza i to przeważnie są jakieś biografie, rzeczy, które mogę czytać i mi się je czyta szybko, bo znam człowieka, więc jakby uzupełniam sobie wiedzę o nim, nie? Czasami tam są jakieś anegdoty i tak dalej, to się inaczej płynie czyta. Z książkami takimi, wiesz, przygodowymi jakimiś tak dalej, to jest tak, że musi mnie wciągnąć jakaś książka, to musi być coś dobrego, bo ja wtedy czytam to dla takiego właśnie totalnego relaksu, zupełnie odwrotnie. Ja właśnie potrzebuję, żeby mi mózg odpoczął od tych wszystkich innych rzeczy. I no wiesz, że teraz taka przeczytałem taką książkę, taki polski Indiana Jones, że się tak wyrażę, albo polski Nathan Drake, nie? Przemka Corso, Skarb Pustyni. I to jest taka prosta historia, właściwie ona, moim zdaniem to nawet jest troszeczkę za prosta, ale płynnie się czyta, dosyć szybko. I ten bohater jest faktycznie takim trochę zawadiaką, takim złodziejem antyków, ale takim dobrym złodziejem. No i dobrze, no nie? To jest jakaś przygoda, to jest coś fajnego i to jest, widać, że to jest jakaś część serii, więc jak będę miał ochotę kiedyś wrócić do tego bohatera, to w jakiejś tam innej formie będzie i tyle, nie?
Czy wiesz co, wydaje mi się, że... Czekaj, bo tu jakieś bagiety jadą. Wydaje mi się, że chyba ostatnio jak u ciebie byłem, to o tym trochę gadaliśmy, ale też tak właśnie uzupełniając. To nie to, że ja się jakoś, nie wiem, fleksuję czy zadzieram nosa, no bo... Z mojej perspektywy granie w gry dla fabuły to jest najwyższa forma masochizmu. Naprawdę, jeśli ktoś szuka dobrych fabuł w grach, no to pozdro, no nie? No oczywiście są jakieś tam wyjątki typu, nie wiem, no nawet ta gra o tym graniu na Golasa w siatkę, co dzisiaj opowiadałem, tak? O dziwo się okazało, że tam jest fajna historia, no ale to są, wiesz, rodzynki w tym gównianym serniku prostej rozrywki. Po prostu w grach musi się ludzikiem chodzić, skakać, tak? Fajnie strzelać i tyle. A oczywiście książki też takie są, no nie? Rozrywkowe. Ale łatwiej jest znaleźć dobrą historię, co cię poruszy po prostu do żywego, rzuci jakieś nowe światło. Na przykład teraz czytam Kobietę 30-letnią Balzaka i w szoku jestem, że ta książka, która ma prawie 200 lat, ona jest tak aktualna, bo ona porusza tematy feminizmu jeszcze z tamtej perspektywy, gdzie małżeństwo tak naprawdę to była legalna prostytucja, o roli kobiety, która musi dawać wszystko od siebie, a facet tak naprawdę tylko bywa i nic nie daje. I wiesz, rola matki, jak wyglądała depresja w tamtych czasach. I to, wiesz, to jest taka książka, że ja przeczytam 15 stron, jestem cały mokry, dobra, starczy, no nie? Trzeba to rozchodzić. I okej, jutro druga runda, no nie? Ale czuję, że to nie jest zmarnowany czas i ja po prostu muszę się przez to przebić, ale finalnie, jak skończę coś takiego, to ja czuję, że to mnie jakoś, wiesz, rozwinęło, ubogaciło, jakkolwiek to trywialnie i głupio brzmi, to... Czuję, że to coś wyniosło do mojego życia, coś takiego, no nie? A jak przeczytam kolejny kryminał, no to spędzę 300 stron na tym, że się dowiem, kto zabił, no nie? I super.
No bo kryminał jest właśnie taką książką, którą powinieneś czytać po to, żeby tak trochę zabić czas, ale w taki przyjemny sposób, czyli właśnie gdzieś na wakacjach, nie? Całe te serie takich wakacyjnych kryminałów albo coś. Ale też lubię, dobry kryminał to też jest taka zagadka dla czytelnika, no nie? Wiesz, składasz fakty i tak dalej. Oczywiście nie każdy popularny autor to potrafi, bo ja uważam, że najpopularniejszy polski autor, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, to moim zdaniem on ma mnóstwo ciekawych pomysłów. Widać, że ma jakieś po prostu drzewo z tymi pomysłami i tych owoców nazrywał, ale on nigdy nie potrafi z tego dobrego kompotu tak zrobić. Znaczy, pijesz, ale jak już wypijesz, to tak jak mówisz, ta puenta nie taka.
Nie,
i to jest właśnie
nie,
ten czas marnowany, więc to są książki, które ja bym powiedział, że tak, czytanie tych takich książek, jeśli nie masz jakiejś takiej satysfakcji w zabijaniu tego czasu w ten sposób, to można odpuścić, nie?
Czy wiesz co, jest jeszcze jeden aspekt, ostatnio też właśnie z naszym patronem tam na M kwadracie z Archerem o tym gadałem, że są książki takie na start, że po prostu, aby przełamać tak jakby fałszywe przeświadczenie, które wychodzi po szkole z lekturami, na które nie byliśmy gotowi. Że książki są nudne, że są, nie wiem, ciężkie, że po co i w ogóle. Że na przykład jak ktoś nic w ogóle nie czyta, na przykład dobrze jest zacząć od jakiegoś sci-fi albo od fantasy, od jakichś takich książek właśnie, nie wiem, przygodowych, albo coś, co cię przełamie ten taki fałszywy obraz nudnej książki, na którą po prostu, ona nie musi być nudna, na nią może być po prostu za wcześnie. Bo ja też tak miałem wiele razy, że na przykład, nie wiem, Faraona przeczytałem i byłem po prostu w szoku, mówię, kurde, wow, jakie to jest dobre, ale to wiesz, to jest dobre z perspektywy dorosłego człowieka, który ma bagaż doświadczeń i który potrafi się odnieść do wielu rzeczy. A jakby miał, nie wiem, tam 14 lat i się wziął za Faraona, to nic z tej książki nie zrozumiał, no nie? I o tym mówię, że na pewne rzeczy po prostu musi przyjść moment i aby się nie zrażać. Ja też nie mówię, że nie wiem, tam jakieś kryminały czy fantazy, że to są rzeczy złe. Nie, jeśli ktoś ma taką potrzebę, to niech sobie czyta. No nie? Najwidoczniej jest w takim momencie w życiu, że on tego potrzebuje, daje mu to frajdę. Tym bardziej, że nie każdy gra w gry, no nie? A jakoś musisz zaspokajać tą swoją pierwotną potrzebę rozrywki. I to można robić grami, to można robić filmami, robić może książkami. No.
Ale właśnie to jest to piękne w grach, że gry są tak szerokim medium, że pewnie właśnie jak chciałbyś wiesz,
no bo okay, są dziełem kultury.
To, że dobrą fabułę w grach pewnie znajdziesz rzadziej niż w książkach, nie? Ale jest taka możliwość, nie, że mógłbyś się tylko wyspecjalizować, żeby wiesz, tylko gry.
Ale to już trzeba siedzieć grubo w temacie, żeby dokopać się do tego, no nie? Bo zauważ, że jak ktoś, nie wiem, nie jest takim hardkorowcem i będziesz czerpał po to, co pływa na wierzchu, no to okej, może The Last of Us, no nie jest taką dużą grą, która faktycznie coś tam próbuje przemycić, opowiedzieć.
Red Dead Redemption 2.
No, na przykład. Ale poza tym, no co ty masz w takich asasynach, no proszę cię.
Znaczy wiesz co, asasyny po prostu się spłyciły moim zdaniem, bo stały się za dużymi grami i za mniej konkretnymi. Ja to tak jak mówiłem, że wiesz, stare filmy miały to do siebie, że one nie bawiły się trochę w konwenanse, bo była w innym wiesz, ten czujnik, no nie, co uchodzi w filmie, co nie, co w dzisiejszych czasach, był mocno inny niż dzisiaj, tak? Dzisiaj pewne słownictwo nie pójdzie w filmie, pewne zachowanie, pewne rzeczy.
To zależy, co oglądasz, wiesz.
Nie, no tak, ale chodzi mi o to, że powiedzmy, bierzesz taki film powiedzmy z 80 roku, jakikolwiek, nie? I tam masz 18+, i tam masz przemoc, nagość, wulgaryzm i tak dalej. Kurczę, brzmi jak dobra reklama, nie? Bo ten, ale no oczywiście żartuję, ale wiesz, co mi chodzi, po prostu, że zupełnie dzisiaj jak masz tą przemoc i nagość i tak dalej, to mają być elementy szoku.
Nie, wystarczy wyjść poza mainstream. I znajdziesz naprawdę.
No to też, pewnie masz rację, tylko że to że, bo tak, że musisz mieć, wiesz, moim zdaniem na przykład Anatomia upadku, przez to, że to nie jest kino hollywoodzkie, to jest właśnie takim filmem, moim zdaniem, nie chcę powiedzieć, że w starym stylu, ale jest takie, że ogląda się to trochę jak taki starszy film. Ja bym powiedział, że kino lat 90. nawet, nie? Wiesz, nie powiem, że aż jest tak dobre jak Uznany za niewinnego. Tak? Albo właśnie, tak. Klasyk z Tomem Cruise'em i z Jackiem Nicholsonem, nie? Że tam po prostu czujesz iskry, które lecą, że jak to jest świetnie zagrane, jaka tam jest energia, jaki to jest, wiesz, moc. Ale jest coś takiego, że wiesz, ja miałem, to moim zdaniem to świetnie, jak sobie pomyślałem po czasie, dochodzę do wniosku, że świetnie dobrali aktorkę, tą, jak ona się nazywa? Nie Sabin. To jest, co grała i w Anatomii upadku i w strefie.
A, wiem, tą Niemkę, no.
No. Że ona jest, jak ona mnie irytowała, ale tak sobie doszedłem do wniosku, że dobrze, że ona mnie tak irytuje, bo ta postać ma być taka, wiesz, niedwuznaczna, irytująca. I to jest podobnie z tą
dwuznacznością. Sandra Hiller ona się nazywa.
Sandra Hiller, tak. Właśnie tego Rustiego Sabicza, no nie, w Uznanym za niewinnego. że ty masz do końca nie wiedzieć, no nie, jaka jest prawda, a aktor musi to tak zagrać, żebyś miał ten ten dualizm, coś tak ładnie o grach mówi, że się ma tam takie podwójne spojrzenie, wiesz, jak to się nazywa? Ojejku, ale mi teraz wypadło. Widzisz dziura?
Nie wiem.
Ale wiesz, że masz po prostu takie, że może być, o, albo w zupełnie innym kierunku. Kod Schrödingera, tak?
No.
Że nie wiesz po prostu, jaki jest ten stan faktyczny. I to jest tak świetnie zagrane, bo, bo chodzi mi o to, żeby nie grać obojętnie, tylko zagrać tak, że pewne rzeczy mogą być interpretowane w jedną i drugą stronę, bo musisz mieć tą niepewność do końca, co to tak naprawdę się wydarzyło. No, i ja na przykład to cenię w tym, że ja mam na przykład swoje zdanie a propos tego, co się stało, ale tej odpowiedzi nie ma w tym filmie, no to może zdradzam.
Obejrzyj taki film Saint Omer i to jest właśnie o takiej młodej dziewczynie, która, kurczę, nie wiem jak to nazwać, jest imigrantką we Francji, która zabiła tam swoją 15-miesięczną córkę. I ten film, ja na początku jak go obejrzałem, mówię, Boże, co za gówno, po prostu, o Jezu, nie mogę. Ale potem siedzieliśmy z dziewczyną chyba jeszcze z godziny po seansie i cały czas o nim gadaliśmy, no nie? I miałem taką refleksję, ty kurde, ten film chyba nie był taki zły, skoro my siedzimy godzinę i o nim gadamy, no nie? I finalnie według, dałem mu tam 7 na 10, bo po prostu on poruszył taką lawinę myśli i taką lawinę wątków, że po prostu nie mogliśmy przestać o nim gadać. Czyli jednak wsadził szpilę w jakieś tam czułe miejsce, mimo że ja po seansie byłem po prostu sfrustrowany. Mówię, Boże, co za gówno, co ja obejrzałem, no nie? A więc sobie widzę, że jest na VOD, na pewno na Nowych Horyzontach, ale widzę, że to jest jakiś Kanal Plus online, jakieś moje kino. Także da się go obejrzeć w streamingu i on właśnie, tak jak powiedziałem, porusza wiele wątków, że albo nie będę spoilował, po prostu obejrzcie. No,
ale to trochę tak, wiesz, jak to pomyślałeś o tym, to zastanawiam się, czy, wiesz, my jako społeczeństwo przeżyliśmy taką historię.
A, wiesz, Śliski Kocyk, temu, tak?
Z tą matką Madzi, nie?
Tak.
To jest ciekawe, czy to też takie rzeczy mają wpływ, jak wiesz, że takie rzeczy naprawdę się zdarzają, nie? Że to nie jest tak, że ktoś po prostu pojechał z tym, bo to, co jest ciekawe, no nie, w filmach, to jest to, że pewne rzeczy, no nie, muszą mieć, jak to powiedzieć, że muszą mieć jakąś taką logię, wiesz, o co chodzi, że tak czasami oglądasz film i mówisz, nie, no to jest niemożliwe, żeby się wydało, ale jeśli jest dobry film, który robi takie rzeczy, które wydawałoby się, że są możliwe, ale to tak jakoś uzasadnia tym językiem swoim filmu, to mówisz, no nie, to jest dobre kino, nie? To jest coś takiego, co ci wierci dziurę w głowie. Aczkolwiek, no powiem, że ja jestem takim widzem, co lubi i dobre kino rozrywkowe, i dobre kino właśnie takie...
ale ja też.
Dające do myślenia, nie?
Spokojnie.
Żeby po prostu, wiesz, jakby się człowiek tylko takimi maltretował filmami trudnymi, to mogłoby to wpłynąć niesamowicie właśnie chyba negatywnie na nastrój i tak dalej. No. Drogi Michale, tak. tym pozytywnym
a się zagadaliśmy,
aspektem,
co?
Że są dobre filmy, które można obejrzeć. Bardzo ci dziękuję
dziękuję
za rozmowę.
Tak, zapraszam na W sumie spokoj do M Kwadrat Podcast.
Ja też polecam, szczególnie, że już zapowiedziałeś, że już na dniach pojawia się nowy.
No może nie na dniach, ale na pewno prędzej niż później.
Tak. Już masz marketingowo to opracowane.
Tak, dziękuję. Właśnie tutaj.
Wiesz, jakie słowa kluczowe użyć.
Tak, na koniec tutaj historia. Opowiadałem ostatnio w odcinku Wykładu. Teraz powiem tutaj słuchaczom Fanty, że tutaj wielkie podziękowania do Dachmana, bo jest moim specem od SEO i od copywritingu i tutaj zasugerował mi tytuł i dzięki niemu zażarło. Bo
ja myślę, że tutaj za dużo mi tutaj zasług dajesz.
No
oczywiście,
nie, no bo...
wydaje mi się, że po prostu ten film po prostu się długo rozpędzał,
on był tak samo dobry, jak gdy miał 200-300 wyświetleń i nikt go nie oglądał.
Tak.
I nie jest lepszy po tym, że wiesz, zmieniłem mu tytuł, tak. No nie, i miniaturkę, i nagle ma 10 tysięcy wyświetleń, no.
Ale to widać właśnie, jak tytuł ma znaczenie. No, i teraz pytanie jest, no nie, czy ci polscy tłumacze, którzy zmieniali, wiesz, tytuły tych filmów i zawsze się tak śmiali, jak można Die Hard na szklaną pułapkę zmienić. To wszystko ma sens. Wirujący seks? Kto by poszedł na brudny taniec do kina? No, pewnie nikt. A na wirujący seks? tłumy, więc tytuł ma znaczenie, tak? Okładka ma znaczenie, także wszystko ma znaczenie.
Powodzenia w wymyślaniu tutaj nazwy tego odcinka, co dzisiaj nagraliśmy. Zobaczymy.
Co dzięki jeszcze raz, Michale.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że sympatycznie się rozmawiało.
Tak mam nadzieję, że do następnego.
No,
ja już się wpraszam. Myślę, na kolejny. Że
możemy taki cykl właśnie, taki kolejny nieoszlifowany diamencik wpada do koszyczka. Pamiętajcie, żeby polecać znajomym, wpadać na grupę Fantasmagierii, komentować. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.